Plaga druga. Pan do Mojżesza rzekł czasu onego: do Faraona idź opornego i rzecz do niego. Sam Pan to mówi: wypuść, że lud mój niechaj mi służy. Gdy nie dasz ucha na słowa moje, żab plagą dotknę granice twoje. Żabami Nil się zaroi cały, w twoim pałacu będą skakały, do twej sypialni także pobieżą i w pościel wlezą. Dom służby twojej i sługi twoje też nie oszczędzą żab wielkich roje. I w piecach twoich, po trawach, wszędzie żab pełno będzie. Żab onych plaga będzie tak wielka, że im nie ujdzie osoba wszelka. Na ciebie wlezą też żaby one, nie uczczą ciebie nawet na tronie. Lud twój oblezą i sługi twoje, takie to będzie karanie moje. Tak rzeczy jeszcze Pan Mojżeszowi. Powiedz to bratu Aaronowi, nad Nil wyciągnij ty rękę swoją, nad strugi bagna, gdzie wody stoją, i spraw mocarną swą laską, aby na ziemię egipską wyszły z nich żaby. Aaron czuły na słowa wszystkie, wyciągnął rękę nad wody egipskie i wyszły żaby, co w wodach były, i całą ziemię egipską pokryły. Lecz czarownicy to samo zrobili, bo żaby na ziemię też sprowadzili. I wezwał Faraon Mojżesza z Aaronem, ci zaś pośpiesznie przed Faraonem możnym stanęli. To usłyszeli. Módlcie się Panu swojemu, aby odeszły ode mnie i od ludu żaby. Ja lud wypuszczę, by wolni byli, aby ofiarę Panu złożyli. Rzekł tedy Mojżesz do Faraona: jaki czas dajesz, by plaga ona była skrócona, abym mógł błagać Boga i Pana, aby żab plaga przez niego zesłana, co was trapiła, zniesiona była, by się od domów żaby oddaliły i tylko w rzece zostawione były. Jutro, Faraon mu odpowiedział, Mojżesz powiedział: stanie się według życzenia twego, abyś zrozumiał, że nad Pana tego na ziemi Boga nie ma równego. Od ciebie się masy żab tych oddalą, od twych pałaców i służby wszystkiej i utrapionej ludności egipskiej, a tylko w Nilu Wielkim zostaną. I wyszedł Mojżesz wraz z bratem Aaronem, gdy rozmówili się z Faraonem. Wzniósł tedy modły Mojżesz do Pana za Faraonem, by plaga zesłana była nareszcie anulowana. Pan skłonił uszy do prośby jego, bo wielce cenił sługę swojego. Żaby, co w domach, podwórzach i na polach były, życie straciły. Na stosy płazy owe są zgarnione, a gnijąc przykrą woń wydały one. Faraon, widząc, że ulga nastała, nie spełnił słowa, rzecz dla niego mała. Obciążył serce, o czym Pan wiedział, co Mojżeszowi już przedtem powiedział. Już przeminęły rządy Kościoła, Matki Wszetecznej, on wiek ciemnoty, czas inkwizycji, co o pomstę wołał, do nieba samego, kiedy miernoty ducha rządziły, wolność dławiły, masowo Biblię Świętą paliły. Kiedy rządzili księża i mnisi, ubodzy, cisi, z zewnątrz przymilni, lecz jakże silni, by wolność zdławić, czytania Biblii, co może zbawić czytającego, praw tłaknącego, w tym czasie, gdy błędy kościelne, deprawujące, niebagatelne, prym swój wodziły, dla wiernych pańskich zgorszeniem były. Wówczas lud pański prawdy spragniony był potępiany, prawd pozbawiany, jak zwierz ścigany i wyklinany, przez fanatycznych mnichów chwytany, z wielką miłością przesłuchiwany, torturowany. W ręce władz świeckich był wydawany, by zatwardziały heretyk wzgardzony na proch był spalony. Czas minął, wiekami średnimi nazwany, a w reformacji, choć uciskany, powstał lud Boży, uderzył w on cały system ucisku, bo czasy nastały od Boga dane, by zadał ranę, jak w objawieniu jest ukazane, bestii straszliwej przepowiedzianej, krwią świętych zbrukanej. Rewolucja francuska, co wówczas była, też inkwizycji cios wymierzyła, a Napoleon, choć wzrostu małego, też się przyczynił do dzieła tego. Był dumny, nie chramał, z papieżem się zmierzył, w niego uderzył, moc jego złamał. Nastały nowe, od Boga dane, czasy końcowe przepowiedziane, gdy Biblia Święta, co księgą jest Pana, na wiele języków była drukowana, przez towarzystwa biblijne, niezliczone ilości Biblii udostępnione były dla ludu, co pragnął tego pokarmu od wieków zabranianego, przez system fałszywy, który przewinił, myśląc, że Bogu przysługę czynił. Gdy towarzystwa biblijne cały tanimi Bibliami świat zalewały, spełniły się wówczas słowa Eliaszowe, że gdy się skończą dni posuchy owe, gdyż niebo nie dało deszczu żadnego w czasie okresu 3,5-letniego, Bóg wreszcie z nieba ześle deszcz wielki, a ziemia spragniona urodzaj da wszelki. Ta przepowiednia pańska się spełniła, bo Ewangelia głoszona była dla świata całego, przed którym przyjściem Pana naszego, i to sprawiła, że wodą prawdy lud napoiła. Lud Boży prawdziwy, Kościołem zwany, przez ową prawdę był zasilany, by oczekiwał przyjścia Pańskiego, dawno przez Pana przepowiedzianego. Był to lud wierny, w prawdzie trwający i Biblię Świętą oceniający. Gdy wodą prawdy Bóg lud ten zrosił, jak płodna ziemia owoc przynosił, w duchu i prawdzie ku nieskazitelności, w duchu miłości. Lecz inne plony też woda dała, kiedy na serca ludzkie padała, choć nie wzbudziła w nich poświęcenia, lecz prawdę Bożą też lud doceniał, bo ona wolność ludziom przynosi, wiek nowy głosi, równość zwiastuje, słabych podnosi i to sprawuje, że lud wolnością powodowany przez klerykalizm nieuciskany Biblię na różne sposoby tłumaczy, ten tak rozumie, drugi inaczej. Stąd rozmaitość jest pojęć wszelkich, do rozbieżności dochodzi wielkich. Tworzą się grupy duże i małe, i mniej i więcej zarozumiałe. Prawda, gdy przyjdzie, zobowiązuje tego, co rad ją do serca przyjmuje, by szedł z postępem, bo prawda ona nie może być w niczym ograniczona. Kto na prawdziwą drogę wstępuje i sprawiedliwym być się też czuje, dlatego prawda jest oświeceniem, światłem na ścieżce i utwierdzeniem serca. Wśród ciemnych sił świata tego idzie z światłością do dnia pełnego, doskonałego. Gdy ktoś po części z światła korzysta, nie idzie za nim, lecz w drodze przystaje, wówczas się staje, że prawda idąc, rzecz oczywista, mija takiego. Ten w zależności od ignorancji zostaje w ciemności. Mało jest takich, co postępują za światłem prawdy, lecz bardzo mnogo jest takich chrześcijan, co ignorują światłość, dalej postępu robić nie mogą. Choć trochę światła u siebie mają, ale w rozlicznych też błędach trwają. W swej działalności są wielce chełpliwe takie to sekty, są napuszyste i obrzydliwe. W dziedziny wszystkie życia zaglądają, są bardzo wścibskie, spokoju nie dają ludziom strapionym i umęczonym, bo męki w piekle zwiastują onym, lub gdy ich ktokolwiek przyjąć nie raczy, mówią, że taki śmierć wtórą sam sobie wyznaczy. Żaby za obraz przez Pana użyte są w drugiej pladze, bo znamienite jest podobieństwo między sektami religijnymi i tymiż żabami. Przymioty żab wszystkich są osobliwe, mają duże usta, są gadatliwe, duże i mądre oczy też mają, są bardzo nadęte, skrzek głośny wydają. Duże sekty o sobie mają dobre mniemanie, że osobliwe jest ich działanie. W ewangelizacji są niedoścignione, że są najlepsze one, tylko one. Swój autorytet stale podnoszą, że one tylko jedynie przynoszą dla Ewangelii jako świat cały najwięcej chwały. Jedna przed drugą się wychwalają, że kaznodziei najlepszych mają, że ich duchowni posiedli liczne upoważnienia teologiczne, świętą spuścizną są zaszczyceni po apostołach, są uzdolnieni do mów efektownych z pięknej kazalnicy, inni zaś prawią wprost na ulicy, drudzy przez tuby i gramofony, by głośniej kazać przez megafony. Wszystkimi sposobami, jakie tylko mają, w otwarte okna swe słowo wrzucają, domy nawiedzają. Ze swoją nauką wszędzie się wciskają. Jak czasu dawnego żaby się wciskały i utrapienie w Egipcie sprawiały. Wszystkie te sekty wspólną rzecz mają, z Rzymem papieskim się nie zgadzają, wolne się czują, Rzym atakują. Że w żabach ujemna nauka jest dana, z Księgi Objawień słuchajmy słów Jana. widziałem trzy duchy, nieczyste były. One jak żaby powychodziły z paszczy zwierzęcia i z paszczy smoka oraz z ust z fałszu znanego proroka. To one duchy były demoniczne, co cuda czyniły swą mocą liczne. Do królów ziemi powychodziły i okrąg świata bałamuciły, by ich zgromadzić na wojnę onego wielkiego dnia Boga Wszechmogącego. Tekst drugi również podobny do niego. Najmilsi, posłuchu pochopnie wy nie dawajcie duchowi każdemu, lecz doświadczajcie, czy z Boga wszystkie pochodzą one, czy są przez ludzi snadnie zmyślone. Fałszywych proroków dużo, jak wiecie, było na świecie. Z powyższych tekstów płynie nauka, że kto wytrwale w tym świecie szuka prawdy, niechże stosuje się według tego prawidła przez Pawła zalecanego. Wszystkiego, bracia, wy doświadczajcie, a co jest dobre, tego się trzymajcie. Szatan zobaczył, jak Słowo Boże jest bardzo mocne i zburzyć może system papieski, co tworzył skrycie przez wieki ciemne tak pracowicie. Na domiar tego sekty wciąż kruszą strukturę Rzymu, że wreszcie zmuszą do uległości księcia ciemności. Zainicjował, aby nastało, co się też stało, by sekty one życie postradały, by tej ekspansji nie posiadały, aby papiestwa wiecznie nie lżyły, lecz żeby razem się połączyły, aby powstało ekumenicznie, zgodnie żyjące sekciarstwo liczne, by się z matuchną przestali kłócić, znów na jej łono raczyli wrócić. I Bóg zezwolił, by sekty one w ekumenizmie były złączone, ale ustępstwa uczynić musiały z własnych przekonań, by dopasowały się do wymogów jedności onej kosztem wolności własnej odkupionej, aby nie było zadrażnień onych w jedności zrzeszonych. Dla tejże jedności praw się wyzbywały, jako w obrazie żaby pozdychały. Do ekumenii dość spontanicznie organizacje i kościoły liczne udział zgłosiły. Z czasem się stało, że utworzyły Radę Kościołów, którą w Amsterdamie zorganizować było im dane roku znamiennego 1948. Tak się łączyły w grupy, jak one, żaby na stosy kiedyś złożone. Gdy się kościoły łączyły nabożne w Radę Kościołów, papiestwo ostrożne nie brało udziału, lecz piętnowało ruch ekumenii, wielce zabraniało swym wiernym z odszczepieńcami konferowania i popierania i współdziałania. Papież i drudzy tego zdania byli, aby ci wszyscy, co się odłączyli, jako grzesznicy w pierś się uderzali, na łono Kościoła Matki powracali. Góry lodowe między nimi stanęły, lecz nie za długo topnieć zaczęły. Uchwały Soboru Watykańskiego pomogły wielce do dzieła tego, bo na ten sobór były zaproszone, choć głosu na ten czas były pozbawione, kościoły w Radzie Światowej złączone. Słodka nadzieja była wyrażona, że sesja Soboru na to poświęcona jest, aby przykładem była wiary, jedności i wielkiej miłości do tych, co od apostolskiej stolicy się oddzielili, widząc ich miłość, zachęceni byli i do Kościoła Matki się zbliżyli. Ona ich kocha i pragnie tego, aby modlitwa Chrystusa samego się wypełniła. W tym rzeczy jest sedno, by bracia odłączeni byli z nimi jedno. Arcybiskup Canterbury Fisher był bardzo olśniony. Jemu się zdało, aby kościoły świata całego przyszły do tego, by się złączyły w jedno wielkie ciało, a papież rzymski, aby tylko życzył, niechby nad ciałem takim przewodniczył. Za ich staraniem powitaliby to z wielkim uznaniem. Nie można odtrącać kościoła rzymskiego, gdy pragnie dialogu ekumenicznego. Odtrącać dialog? Co za przyczyna? Po naszej stronie byłaby wina, że jedność nie jest realizowana, w pańskiej modlitwie akcentowana. Za tą koncepcją wnet inne koncepcje się posypały i różne pochwały dla myśli onej błogosławionej. Bo jakież miasto godne jest tego, aby dzierżyło prymat całego zjednoczonego Kościoła w Bożej miłości wiecznej? Rzym to jedynie, Rzym to bezsprzecznie. Z punktu widzenia historycznego ma prawo do tego. Wszak biskup rzymski w nim urzęduje, tam swe odwieczne rządy sprawuje. Sam Piotr i Paweł Rzym wyróżnili, bo w nim za wiarę życie stracili. I zapomnieli, że miasto one dawno przez Lutra jest objawione. Z siedmiu pagórków jest ono znane, nazwa Babilon dawno mu dane. W nim też od dawna siedzi odwieczna dama wszeteczna. Tak protestanci doszli do tego, że utracili protestanckiego ducha, choć zwą się nadal protestantyzmem, ale zostali wyłącznie izmem. Tak w Słowie Bożym się wykształcili, że sławnym protestem już dawno skończyli. Nie można tego wcale negować, że najpierw trzeba Boga miłować, a potem Syna Jego miłego, następnie prawdę, co płynie z Niego. A człowiek? Jasny jest, jak na słońcu, stoi na końcu. To jest nauka przez Boga Pana Jeremiaszowi niegdyś podana. Gdy się nawrócisz, mówił Pan ze mną, dozwolę, byś znowu stanął przede mną. Jeśli się skłonisz ku szlachetności, bez jakiejkolwiek brzydkiej podłości, staniesz się jakby ustami moimi przed nimi wszystkimi. Oni się niechaj zwrócą do ciebie w potrzebach swoich, lecz nie ty do nich. Na słowach skupiona uwaga jest nasza, które się mieszczą u Ozeasza. Lud mój na pewno będzie wygładzony, bo w umiejętności nie jest wyćwiczony. Zgardziłeś wiedzę i przyjdzie do tego, że cię z urzędu zrzucę kapłańskiego, a iżeś zapomniał zakonu słów moich, ja również zapomnę o synach twoich. Słuchajmy wzniosłej modlitwy pańskiej, arcykapłańskiej, która w tym razie jest wierszem ujęta i w parafrazie. Ojcze, nadeszła godzina wsław swego Syna, aby i Syn Twój też Ciebie wsławił. Tyżeś to sprawił, że ma moc wielką nad duszą wszelką, aby żywotem wiecznym mi dani przeze mnie byli obdarowani. To tajemnica życia wiecznego, by Cię poznali Boga prawego i Jezus Chrystus by był poznany przez Cię posłany. Ja Cię na ziemi tej uwielbiłem. Co mi zleciłeś, to dokończyłem. Ojcze, uwielbij mię chwały tym działem, który przed świata początkiem już miałem. Imienia Twego przed ludźmi nie kryłem, lecz tym objawiłem, których ze świata tego mi dałeś. Twoi to byli. Tak się starali, że wszystkie słowa Twe zachowali. Teraz pojęli już sercem swoim, że wszystko, coś dał mi, jest darem Twoim. Albowiem słowa, Twe słowa żywe im przekazałem. Oni prawdziwie do serca je wzięli i to pojęli, i żem od Ciebie prawdziwie wyszedł, gdym na świat przyszedł. Albowiem każdy w tej wierze się ostał, żeś Ty mię posłał. Ja nie za światem proszę, lecz tylko za tymi, których mi dałeś, bo są Twoimi, i wszystko moje jest także Twoje, a Twoje wszystko także jest moje. W nich ja zostałem wielce wsławiony, w nich uwielbiony. Na świecie więcej nie jestem już przecie, lecz oni jeszcze są na tym świecie. Oni ci zostaną, jam jest w potrzebie, by pójść do Ciebie. O święty Ojcze, spraw duchem Twoim, racz, że zachować w imieniu Twoim, których mi dałeś, by jedno byli, by jako i my się też wspólnie złączyli. Kiedy na świecie wraz z nimi byłem, w Twoim imieniu ich utwierdziłem, których mi dałeś, strzegłem swą siłą, by nikt nie zginął. Prócz zatracenia syna onego, mówić niemiło, aby się na nim pismo spełniło. Mówię na świecie, że idę ku Tobie, by moją w pełni radość mieli w sobie. Jam im przekazał naukę Twoją, świat za to wrogością darzy ich swoją, bo nie są oni już świata tego, jako i ja też nie jestem z niego. Byś wziął ich z świata, o to nie proszę. Zbaw ich od złego, modły zanoszę, bo nie są oni już świata tego, jako i ja też nie jestem z niego. Poświęć ich w prawdzie, co duchem jest przecie. Twe słowo jest prawdą, jedyną na świecie. Żeś posłał mię na świat, tym się wzorowałem, że ich na świat ten podobnie wysłałem. I za nich poświęcam ja siebie samego, bo nie chcę dziedziczyć sam dobra przyszłego, by wprawdzie i oni uświęceni byli, by przyszłe dobra ze mną dziedziczyli. Ale nie proszę li tylko za nimi, lecz także proszę i za onymi, co słuchać ich słowa nie będą daremnie, uwierzą we mnie. By oni wszyscy jedno stanowili, jak Ty, Ojcze, ze mną, a ja z Tobą byli w jedności z nami, by świat uwierzył i w tym pozostał, żeś Ty mię posłał, a chwałę, którą od Ciebie dostałem, im przekazałem, by byli jedno, lecz ideowo, jako my jedno jesteśmy, lecz nie osobowo. Ja w nich, a Ty we mnie, Trójca wykluczona, by tak doskonałą jedność była ona, żeby świat poznał i w tym pozostał, żeś Ty mnie posłał i że ich wielce także darzyłeś miłością, którą ku mnie żywiłeś. Ojcze, ci, których mi dałeś, chcę, czyli wierzę, że pragniesz także w tej chwili, aby i oni, gdziem ja jest, też ze mną byli, by chwałę widzieli, którą mi dałeś, bo zanim świat powstał, mnie miłowałeś. Ojcze sprawiedliwy, przez świat niepoznany, lecz jam Cię poznał i Ci poznali, dla świata nieznani, żeś Ty mię posłał. Im uczyniłem znajome Twe imię i dalej znajome uczynię, by miłość, którąś obdarzyć mnie nie omieszkał, w nich była, a ja w nich bym mieszkał. Słuchajmy wykładni psalmu wdzięcznego Dawidowego. O jak mile, jak dobrze się mają bracia, gdy zgodnie z sobą mieszkają. Jest jak olejek pomazujący, wylany na głowę i spływający na brodę, brodę Aaronową i dłonią ową dalej w dół spływa na kraj bogaty, ozdobnej szaty. Jest jako rosa góry Hermonu, która dociera aż do Syjonu. Tam błogosławieństwa Pan zlewa obficie i wieczne życie. Z tekstów powyższych uczymy się tego, że zgodne mieszkanie ludu Bożego dla klasy kapłańskiej jest zgotowane, w cennym olejku zaś ukazane. Olejek zgodny od głowy płynie. Głowa to Jezus. On z tego słynie, że On Duch Święty na Niego zlany, na Kościół spływa w Nim pomazany. Olej ten spływa do ostatniego członka kapłaństwa, statka małego. W ciele Aarona, jak słowo zwiastuje, lud wielki nawet się nie znajduje, który choć wprawdzie był poświęcony, lecz od kapłaństwa jest odrzucony. Bo wprawdzie życie to wyrzeczenie się wielu rzeczy, to poświęcenie i woli Bożej stałe czynienie, nie tylko przyjęcie imienia Bożego, czy też imienia Chrystusowego, ale noszenie krzyża i owej korony cierniowej. Nie każdy, co mówi Panie, Panie, nagrodę dostanie, ale ten tylko dosięgnie tego, kto czyni wolę Ojca Niebieskiego. A chrześcijaństwo ekumeniczne, tak bardzo liczne, czy spełnia warunki modlitwy pańskiej arcykapłańskiej? Czy w prawdzie Bożej jest poświęcone? Czy też z nią walczy perfidnie one? Nic nie pomogą slogany szumne, wielkie i dumne. Na nic strategia, wspaniała taktyka, dyplomatyczna ekwilibrystyka. Czy ekumenizm jest zdolny do tego, by przyjąć odżywczą moc Ducha Świętego? Tą siłę jedyną do odrodzenia się wewnętrznego i do zbawienia? Czy jest też w stanie odrzucić one błędy od wieków nagromadzone? Czy wobec błędów są wprawdzie poświęceni, czyli też w błędzie są zjednoczeni? Ich hasło sztandardowe, aby wszyscy byli jedno, mija się z celem, w tym rzeczy jest sedno. Nic z ich starania i metod wielu, bo chybią celu. Niebiosa jak księgi będą zwinione i razem zniszczone. Jakże to podobne do nauki znanej przez Pana danej. Konkol na polu był pościnany, a potem w snopy był powiązany, jako te żaby, co pierwej zdychały, a potem spokojnie na stosach leżały. Konkol był potem do pieca wrzucony i w ogniu spalony. Żaby na stosach snadnie pogniły i to sprawiły, że duży i mali nosy odwracali, bo żaby gnijące woń przykrą dały na Egipt cały. To jest nauką, że żaby one, jak i konkole, będą zniszczone, gdy Pan, on żniwiarz, sam w końcu sprawi, że ich pretensji wielkich pozbawi, bo ekumeni pretensje one na wieki wieków będą zniszczone. Przeminie konkol dumnie stojący, bez ziarn, pusty, urągający klasie pszenicy, co choć pochylona, od wielu ziarn będzie uczczona. Jasność słoneczna będzie jej dana w królestwie Pana. Przeminą żaby, przeminą konkole, a swym popiołem zasilą rolę, która ucisku pługiem zorana na nowy posiew w królestwie Pana jest zachowana. Nie będzie więcej już krzeków żabich i baśni babich, duchów diabelskich, co świat zwodziły i tumaniły, bo słowo Pańskie z Jeruzalemu rzeką wytryśnie ku światu całemu, by go uwolnić od nauk licznych, eklezjastyczno-ekumenicznych. Ono to sprawi, że świat się dowie, gdzie jest i prawda, i droga, i zdrowie. Janenesa i Ambresa tajemna siła, co Aaron uczynił, toż uczyniła, bo czarownicy wówczas w odwecie też żaby z wody wywiedli przecie. Oni się żniwie wciąż sprzeciwiają klasie kościoła, kłopoty sprawiają. Faraon w obrazie był uwolniony od żab inwazji, lecz zatwardzony był w sercu swoim. I w swojej złości Izraelowi nie dał wolności. Słowa nie spełnił przez się danego, by trzecia plaga przyszła na niego. Plaga trzecia. Rzekł do Mojżesza Pan czasu onego: mów do Aarona, brata twojego, wyciągnij twą rękę i uderz proch ziemi, a on się w komary w Egipcie zamieni. Co wyrzekł Pan usty, to uczynili. Aaron wzniósł rękę i w tejże to chwili, gdy w proch nią uderzył, co leżał na ziemi, komarów lotnych roje go zmienił. Roje krwiopijców w górę się wzbijały, a potem zgłodniałe w dół opadały i gryzły bydło i ludzi po wszystkiej ziemi egipskiej. I czarownicy przez swoje czary usiłowali wywieść komary, ale nie mogli. Aż podziw budzi, komary zaś gryzły i bydło, i ludzi. Ale faraon znów się zatwardził, ludu nie puścił, pogróżką wzgardził. W uporze się zaciął, zły w domu siedział, jako pan przedtem o nim powiedział. Powyższa plaga w Biblii podana, we którym przyjściu Chrystusa Pana ma wypełnienie. Ona to głosi, że podły proch ziemi, co w górę się wznosi, to jest najniższa warstwa społeczna, która jest głodna i niebezpieczna, marginesem społecznym, pariasami zwana, przez możnych świata tego wciąż była deptana. Od czasów niepamiętnych w poniżeniu żyła, lecz z tego stanu się wyzwoliła i nadal wyzwala się ku wolności w pańskiej powtórnej już obecności. Proch ziemi przedstawia stan poniżenia, grzechu, przekleństwa, smutku i cierpienia, które prowadzą człowieka marnego do śmierci jego. W poniższych pismach prawda nam dana przez wszystkich ludzi jest zrozumiana. Rzekł tedy Pan Bóg do węża chytrego: iżeś dopuścił się czynu tego, przeklęty będziesz wśród wszystkich owych dziko żyjących i zwierząt domowych. Dotknięty będziesz przekleństwem moim, gdyż czołgać się będziesz na brzuchu swoim, a twoim pokarmem, o wężu nikczemny, po wszystkie dni twoje proch będzie ziemny. Oto końcowe słowa Stwórcy Pana, co kiedyś wyrzekł do ojca Adama. W pocie swego oblicza jeść chleb swój musisz, dopóki snadnie się znów nie wrócisz do matki ziemi, gdyżeś z niej wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz, przeklęty. Dalszych pouczeń też cennych słuchajmy modlącej się matki Samuela Anny. Wywodzi on z prochu człowieka nędznego, a z gnoju podnosi też ubogiego, aby z książęty był posadzony, by tronem chwały był obdarzony. Na trzy części, jak w ONZ-cie jest ustalone, narody świata są podzielone. Świat pierwszy to kraje są kapitalistyczne, świat drugi to kraje są socjalistyczne, świat trzeci to kraje wyzwalające się w procesie dekolonizacji, uzyskujące prawo, aby na równi z państwami innymi stały się członkami ONZ-owskimi. Pan Jezus nauczył nas, byśmy patrzeli na wydarzenia i byśmy widzieli, jak drzewo figowe, co martwym się zdało, małe pączuszki wypuścić już miało. Ale nie tylko drzewo figowe, lecz wszystkie inne też drzewa owe, co suche stały, bez pączków były, czy już swych pączuszków nie wypuściły? Bo gdy nadejdzie spełnienie się tego, blisko jest wiosna Królestwa Bożego. Drzewo figowe to naród wybrany, jest izraelski, co był wygnany ze swojej ziemi, bo się naraził grzechami swymi Bogu, co dał im swojego Syna, Jezusa Chrystusa. To wielka ich wina, że nie poznali Syna Bożego z wielkiej miłości Bożej im danego, lecz Go odrzucili, ukrzyżowali. W następstwie tego kraj postradali, Żydem tułaczem wiecznym się stali. Lecz Bóg na wieki go nie odrzucił, bo po tułaczce znów go przywrócił do ziemi ojców, co wierni byli, gdyż z Bogiem w przyjaźni serdecznej żyli. We którym przyjściu Chrystusa Pana dla Izraela łaska jest dana. Drzewo figowe pączki puściło, jak słowo pańskie to obwieściło. Lecz inne narody to inne są drzewa, na które uwagę też skupić trzeba. Bo te narody, gdy powstawały, to były drzewa, co pączkowały. Trzeciego świata ludy wyzwolone, które dotychczas były ciemiężone, wnet zrozumiały, że siła w jedności daleko jest większa niżli w samotności. Bo komar jeden, choć jest dokuczliwy, jest mało szkodliwy. By się uchronić od konkurencji przeciw mocarstwom, trzeba tym więcej działać gromadnie, by zaległości, krzywdy i złości, im wyrządzone w dawnej przeszłości, były co rychlej przez nich wyrównane, a co stracone było odzyskane. Organizacje w surowce zasobne są OIA, OPEC, Grupa 77 i tym podobne. Rozliczne kraje Azji i Afryki i południowej też Ameryki w organizacje wspólnie się złączyły i do frontalnej walki wystąpiły. Owe to kraje skutecznie działają, bo naturalne skarby posiadają. O łaskę nie proszą, ceny podnoszą, mocno się czują, warunki dyktują, gospodarkę świata pierwszego paraliżują. Nie boją się żadnych trudności, opresji, są przyczyną gospodarczych, światowych recesji. Jak za Mojżesza prochy przyziemne, drobne, nikczemne, laską Arona są uderzone, a potem w powietrze wzbiły się one, w olbrzymie chmary się połączyły, na ludzi i bydło razem się zwaliły, i plagą wielką w Egipcie się stały, ból zadawały, krew wypijały. Ludzie, co w pladze byli kąsani, to są przywódcy klęską dotykani, ale największe recesje i ciężary zawsze ponosił lud zwykły, szary, który jak bydło robocze jest traktowany, a nawet w literze tak jest nazywany. Czarnoksiężnicy siły nie mieli, chociaż komary też stworzyć chcieli, bo to dotyczy sfery politycznej, nie religijnej, ewangelicznej. Plaga dotyczy świata całego, lecz nie dotyczy ludu Bożego, bo te gonitwy za władzą, zdobyczą ich nie dotyczą. Jak plaga trzecia, co wówczas była, bydła i ludzi egipskich tyczyła. Gdy czarownicy bezsilni byli, palec to Boży jest, wówczas stwierdzili. I w czasie żniwa, choć wielu bywa takich, co prawdzie się sprzeciwiają, lecz argumentów na to nie mają, aby zaprzeczyć, że kraje one trzeciego świata już uwolnione, które tak piękne pączki wydały, o czym już dzisiaj wie świat ten cały, nie były dowodem, że Pan już gości na ziemi we wtórej swej obecności. To nie jest palec, lecz ręka cała, Boża prawica to dokonała, że zgromadziła już Izraela z narodów wiela i inne narody też nad nie budzi, bo wolność idzie dla wszystkich ludzi. Lecz to początki zaledwie są tego dzieła przez Pana zaplanowanego, bo całej ludzkości w Królestwie Pana synowska wolność będzie darowana. Nie będzie na wieki tam krzywdzącego, a także przezeń ukrzywdzonego, bo lato, co idzie Królestwa Bożego, wolnością obdarzy człowieka każdego i wieczność życia też będzie dana w Królestwie Pana. Już bowiem jest w toku czas naprawienia, czas restytucji wszystkiego stworzenia, czas jubileuszu i czas pląsania, czas wielkiej odnowy i radowania, bo wszystko, co w Adamie było utracone przez krew Chrystusa, będzie przywrócone. Lecz faraon szatan jest nieugięty, twardego serca i wielce zawzięty, ponieważ on nie chce się zrzec z urzędu, więc przyjdzie czwarta nań plaga z rzędu. Plaga czwarta. Rzekł do Mojżesza Pan w czasie onym: wstań rano, bo staniesz przed Faraonem. Gdy wyjdzie do wody, rzeczesz do niego: wysłuchaj teraz słowa Pańskiego. Do ciebie Pan mówił: wypuść że lud mój, aby mi służył. Bo jeśli nie puścisz ludu mojego, jak żądam tego, muchy gryzące ja poślę tobie, choć tego wcale nie życzysz sobie. Na sługi twoje ześlę much roje. I lud egipski będzie nawiedzony przez owe muchy i wszystkie twe domy i wszystką ziemię, gdzie stoją one, napełnią muchy złe, uprzykrzone. Ziemię zaś Gosen, gdzie lud mój mieszka, oddzielę, by żadna weń mucha nie weszła. Byś wiedział, że ja to Pan, jak powiadam, w tej ziemi władam. Znak się ukaże dnia jutrzejszego, gdy lud mój oddzielę od ludu twojego. I stało się według słowa Pańskiego dnia następnego. I naszło wówczas na dom Faraona much co niemiara i w domy sług jego much, ziemia egipska pełna była ona i psuła się ziemia od much mnóstwa tego. I został wezwany Mojżesz z Aaronem, by się stawili przed Faraonem. Ten ich ujrzawszy, tak do nich rzecze: ofiary sprawować w tym kraju możecie. Rzekł Mojżesz do niego: nie godzi się czynić czegoś podobnego. Byłyby zgorszeniem ludowi egipskiemu ofiary składane Panu Bogu naszemu. Gdybyśmy ofiary ze zwierząt składali, tedy by nas rychło ukamienowali. My drogą 3 dni na puszczę pójdziemy, tam składać, jak Pan chce, ofiary będziemy. I rzekł Faraon, teraz wypuszczę was na tę puszczę, abyście w dali Panu ofiary swoje składali. Lecz się za bardzo nie oddalajcie i za mną Pana także błagajcie. Rzekł Mojżesz do niego, gdy stąd odejdę, do Pana zaraz modlić się będę, a wnet odejdą nareszcie one muchy uprzykrzone. Tylko niech dalej nas król nie zwodzi, jak czynił dotychczas, niech wyswobodzi lud wreszcie na puszczę, a nie oszukuje, niechajże ofiary lud Panu sprawuje. I odszedł Mojżesz i błagał Pana, by plaga była anulowana. Pan zaś uczynił, że plaga ona odeszła wreszcie od Faraona, od sług i ludu. Stąd nabrał otuchy, bo nie zostało jednej muchy. Faraon znów w sercu swym się zatwardził, ludu nie puścił i Panem wzgardził. W powyższej historii mucha, choć mała, lecz wielką plagą w Egipcie się stała. Cóż to za mucha tam wówczas była, że tylko Egipt tak polubiła? Żydów minęła, a w nich się wpiła? Ją to określa słowo hebrajskie arob, co w Biblii Gdańskiej jako robactwo jest przetłumaczone, ale po grecku inaczej jest one. W Septuagincie, którą wszyscy znają, tłumaczeniem 70 ją nazywają, jest słowo klinomyja, znaczenie mające następujące. Psia bezwstydna mucha, z natręctwa znana i bąkiem zwana. Kiedy Faraon do wody wyszedł, zaraz o świcie, wnet Mojżesz przyszedł i zapowiedział mu plagę oną, przez Boga Jahwę nań dozwoloną. To chmary much bąków pokąsać miały jego i sługi, i Egipt cały. To nas poucza, że psie muchy one z wodą biblijną są spokrewnione. To jest ateizm, co błędem szermuje, w Biblię uderza i wiarę rujnuje. Chociaż te muchy wszystkim dokuczają, ale największą, jak widać, w tym radość mają, gdy psom dokuczą, a one, zgryzione, warczą i skowyczą. Psy wszystkie właściwość tą posiadają, że panów własności poruszyć nie dają. To stróże domowi są, co strzegą domu, okradać ich panów nie dadzą nikomu. Pies trzody też broni, ją pilnuje, gdy ktoś się przybliża, warczy, obszczekuje. Są psy gryzące, złe, napastliwe, są i obżartki opasłe, leniwe. Wsadło obrosłe wciąż leżeć muszą, gdy złodziej idzie, językiem nie ruszą. Pies wyobraża także starszego, co służy w zborze, chroni od złego. Na dobrym pasterzu wciąż się wzoruje i owcom w zborze rad usługuje. A z nominalnych, gdy przykład bierze, o owce nie dba, przed złym nie strzeże. Ci nominalni są wszystkim znani, u Izajasza są ukazani. Zwierz, co się w polu wszystek znajduje, niechaj do żeru się przygotuje. Wszystka zwierzyna, co w lesie bywa, na żer, co żywo, niechaj przybywa. Stróżowie jego są oślepieni, nic nie umieją, są psami niemymi. Już nie nadają się do szczekania, lecz do ospalstwa lubego drzemania. Psy to obżarte, choć jedzą wciąż one, są wiecznie głodne, nienasycone. To są pasterze owi nieudolni, niczego pojąć sami nie są zdolni. Wszyscy ci chodzą swoimi drogami, swoimi zajęci są korzyściami. Chodźcie, tak mówią, upijmy się trunkiem, który postawię precz z wszelkim frasunkiem. Jutro do dzisiaj będzie podobne, dostatnie, zasobne. Żyć będziemy wystawnie, mamy zapasy na długie czasy. Takowych psów pasterzy psie muchy kąsają. Ich to atakują, ateizm wszczepiają. Lecz Kościół z imienia też się przyczynił do ateizmu, bo wielce zawinił, gdy uczył wielkich niedorzeczności, rozsiewał kąkol księcia ciemności, gdy rozpowszechniał księże zakonne, doktryny ciemne i zabobonne. Gdy Boga w świetle złym przedstawiali, bo okrucieństwo mu przypisali, że dusze w bycie ich nieśmiertelnym trapi okrutnie ogniem piekielnym, a patrząc na to z nieba rajskiego, ze zbawionymi cieszy się z tego. Oni też uczą, że dusze cierpiące w ogniu czyśćcowym przebywające, do nieba jak strzała mogą pójść one, kiedy pieniędzmi są odkupione, bo krwią Chrystusa, którą stwarzają, handel ohydny wciąż uprawiają. W karności kościelnej pięknie się spisali, dla Jezusa torturowali, a potem palili lub zabijali. Lecz ateiści nie poprzestają na tych pasterzach, ale kąsają wszystkich bez litości w pańskiej powtórnej już obecności. Lecz ateiści racji nie mają, gdy wierze w Boga się sprzeciwiają. Nie było narodu od czasu dawnego, by się nie modlił do Boga swojego. Bo wiara w Boga od Stwórcy jest dana, w samym człowieku jest zapisana. O tym poucza nas psychologia, ją też potwierdza i frenologia. Wiara jest częścią człowieczej duszy, w mózgu tkwi jego, więc chwalić musi Boga swojego. Słuchajmy słów mądrych Mickiewicza Adama, bo w jego wierszach nauka jest znana. Wygnaliśmy z serc Boga, weźmię dobra po nim, gadać o nim i pisać do niego zabronim. Mamy nań 100 gąb brzmiących i piór ostrych krocie, a ten zbrodniarz, emigrant, myśli o powrocie. Mówisz, niech sobie ludzie nie szukają Boga, byleby im była cnota i ojczyzna droga. Głupiec mówi, niech sobie źródło uschnie w górach, byleby mi płynęła woda w miejskich murach. Choć ateiści Biblię krytykują, potrzebę religii też jawnie negują, twierdząc, że sprzeczna z wiedzą jest ona, że przez krwiopijców jest wymyślona, by lud zwodzili, ich dobra brali, za to im niebo obiecywali, lecz czy słuch nas nie myli, że Boga nie ma, zgodnie stwierdzili? Sam wyraz ateizm dowodzi tego, że w świecie Stwórcy nie ma żadnego. Oni mądrych dowodów mają niemało, że wszystko bez Boga samo się stało. Że w martwej naturze jest taka siła, że przez miliardy miliardów lat wszystko stworzyła. A przecież te miliardy lat przez nich wymienione nie usuną pierwszej przyczyny onej, która tak mądrze w ruch wszystko wprawiła. Wielka to mądrość i wielka siła to uczyniła. Czy skutek istnieje jakiś bez przyczyny? Nie, wszyscy stwierdzimy. Ile tylko wypadków obserwujemy, zawsze przyczynę jakąś znajdziemy. Przykładem jest drzewo. Skąd bierze się one? Z nasion lub z gałęzi jest ono zrodzone, a te znów z innych je poprzedzających, początek życia im udzielających. Tak się cofając wstecz, to ostateczna przyczyna wszystkiego jest przyczyna wieczna. Tak jest ze wszystkim, co okiem widzimy. We wszystkim wieczną przyczynę ujrzymy. Jest bowiem jedna przyczyna niemała, co wszystkich przyczyn przyczyną się stała. Ona nie może, wszyscy stwierdzimy, być skutkiem jakiejś innej znów przyczyny. Konkluzja wynika stąd ostateczna, że ową przyczyną jest przyczyna wieczna. Jak trudno wykrztusić im owe słowa, że wszystko to stworzył Bóg Stwórca, Jehowa. Henryk Beecher, który w czasie swoim był kaznodzieją wielce uzdolnionym, uczynił model Słońca z planetami oraz wszystkimi jej obrotami. Zaprosił do siebie Roberta Ingersolla, najwymowniejszego agnostyka swego przyjaciela, i ukazał piękne mu dzieło one przez się uczynione. Kiedy w ruch puścił aparat cały, planety z Słońcem się obracały. Agnostyk, co nie widział czegoś podobnego, któż to tak pięknie uczynił, rzekły usta jego. Usłyszał odpowiedź, samo się stworzyło. Na tym rozmowa ich się skończyła, bo jasnem było, że racja po stronie kaznodziei była. Jeśli rzecz mała swego twórcę miała, to wszechświat cały stworzył Bóg wspaniały. Apostoł Paweł ateizm wyklucza, o pierwszej przyczynie tak nas poucza. Dom każdy przez kogoś jest zbudowany, lecz wszystko zbudował nasz Bóg niezrównany. Czy porządek i prawo jest we wszechświecie? Tak, i wy, ateiści, też o tym wiecie. Jakże dokładnie się obracają ciała niebieskie, jakiż wdzięk mają, jak szyją przestworza z olbrzymią szybkością i z niezrównaną wprost punktualnością, w próżni zawieszone, niewidocznymi siłami spojone. A pory, dni, nocy i roku każdego, czy nie są dowodem porządku wielkiego, królującego przez wieczne lata w rzeczach wszechświata? Ale nie tylko w wielkich, kosmicznych, ale i w mniejszych, drobniejszych, licznych sprawach na ziemi, wśród traw, krzewów, krzaków, drzew, jarzyn, owoców, przeróżnych kwiatów, owadów, płazów, ryb, zwierząt, ludzi, przyrody całej aż podziw budzi swoim porządkiem, prawami wszystkimi, wszechwładnie wszędzie panującymi. Są prawa moralne, są i fizyczne, prawa ciążenia i przyciągania, i odpychania, i przylegania, energii, światła, ciepła, ruchu, koloru, głosu i inne liczne, wszystkie porządne i harmoniczne. Według wzorów matematycznych są skonstruowane, najlepszym uczonym nie wszystkie są znane. Planowanie prawa i porządku objawia każda nauka. Astronomia, geologia, botanika, zoologia, fizyka. Stąd wniosek, że pierwsza przyczyna w swych możliwościach jest inteligencją o niedostępnych dla człowieka zdolnościach. I prawo celowości widoczne jest przecie w całym wszechświecie. Jest ono w przyrodzie nieorganicznej, jest też w przyrodzie i organicznej. Nieorganiczna przyroda, ona dla organicznej jest utworzona. Obie wzajemnie siebie wspierają, bo jedna dla drugiej coś z siebie dają. Chmury dla ziemi są jakby stworzone, gdyż cenną wodę dają jej one, bo jak konewką ją polewają i urodzaju przyczyną się stają. Gazy, tlen i wodór wzajem spojone, H2O wodę dają wraz one. Światło i ciepło wzajem działają, sukces odnoszą, gdy się wspierają. Planety bliższe Słońca dość światła mają, dlatego księżyców nie posiadają. Żelaza zasoby są najliczniejsze, bo ono dla człowieka jest najpotrzebniejsze. Wiatry z równika chmury zdmuchują, z miejsc bardzo deszczowych tym usługują, prądy ciepłe i zimne celowo działają, bo się nawzajem wciąż wymieniają. A i w przyrodzie też organicznej cel dobroczynny jest bardzo liczny. Organy przeróżne stworzenia ziemskiego są przedtem stworzone do celu przyszłego. Gdy to stworzenie nic jeszcze nie czuje, bo w łonie swej matki się jeszcze znajduje. Nasiona drzew wielu są uskrzydlone, by wiatrem pognane w dal poszły one. Inne z nich piękne spadochrony mają, jak spadochroniarze na ziemię spadają. Tak oczy u ryby są skonstruowane, by światło chwytały w wodzie załamane. Grubsza jest skóra podeszwy i dłoni, bo to potrzebne jest dla kończyn onych. Serce to pompa sąco tłocząca, krew cenną w żyły wciąż pompująca. Nerki to system filtracji złożonej, do wytwarzania moczu przeznaczonej. Jelito, prócz zalet działu trawiennego, systemem kanału jest ściekowego. Mózg sześciu zmysłów jest znów siedliskiem. On myśli, dostrzega, zarządza wszystkim. Płuca do powietrza są snadnie stworzone i powietrze do płuc też jak udarzone. Światło do oka jest jak ulane i oko do światła też dopasowane. Ucho do głosu i głos do ucha razem pasują, bo ucho słucha. A i zapachy tak są stworzone, że tylko do nosa pasują one. Nos bowiem wrażenie wtedy odbiera, gdy jakiś zapach do niego dociera. Język do smaku, smak do języka, z tego widoczny cel też wynika. Z powyższych pewników wniosek wypływa, że pierwsza przyczyna jest mądra, potężna i wielce życzliwa. Wolę posiada, steruje swymi wszystkimi władzami wykonawczymi. A umysł człowieka, jego morale, czy samo przez się nie mówi nic wcale? A zmysł religii, co z mózgu pochodzi, istnienia Boga tym nie dowodzi? Umysł spostrzega, waży, miarkuje, ocenia, liczy, zapamiętuje. Posiada władzę i wnioskowania, i indukcyjne, i dedukcyjne. Ma intuicję do przeczuwania. Umysł głębokie rzeczy pojmuje, zawiłe plany rozpracowuje. Ma i organa też artystyczne, ocenia piękno, co wzniosłe, śliczne. Ma zmysł humoru i zmysł twórczości, naśladownictwa i wielu innych jeszcze zdolności. Moralność, poczucie godności posiada. Dla siebie, dla drugich, co dobre zakłada. Moralność zdolna do działań kroci, samozaparcia, czynów dobroci. A zmysł religii do czci nakłania, do rozumnego też uznawania władzy najwyższej, co nad wszystkimi jest wyniesiona władzami ziemskimi. Bóg stworzył niebo i ziemię, a zatem rządzi wszechświatem. To fakty są same. Czy ktoś zaprzeczy? To części składowe są duszy człowieczej. Stąd ważny wniosek wyciągnąć wypada, że umysłowe, moralne i religijne przymioty, co człowiek posiada, na pierwszą przyczynę światło rzucają, bo lepiej zrozumieć ją pozwalają. Czy ona, co człowieka tym obdarzyła, sama bez tychże przymiotów była? Czy ten nie widzi, co stworzył oko, co stworzył umysł, nie myśli głęboko, co stworzył zmysły, a sam nie czuje, co stworzył miłość, sam nie miłuje? Bóg hojnie stworzenia swe obdarowuje, jest mądry i prawy i wszystkich miłuje. Jest jeszcze jeden dowód olbrzymi, co istność Boga ważną wciąż czyni. Oto są ludzie, co z Bogiem sami są ustawicznie skontaktowani. Oni w byt Stwórcy dawno wierzyli, lecz w swojej wierze postęp zrobili. Gdy ucho wiary słów Bożych słuchało, z Pisma Świętego i z opatrzności, jest jeszcze jeden dowód olbrzymi, co istność Boga ważną wciąż czyni. Oto są ludzie, co z Bogiem sami są ustawicznie skontaktowani. Oni w byt Stwórcy dawno wierzyli, lecz w swojej wierze postęp zrobili. Gdy ucho wiary słów Bożych słuchało, z Pisma Świętego i z opatrzności, serce w pokorze snadnie skruszało, Zbawcę przyjęli w serca szczerości. On to im przyniósł na miejsce trwogi swój pokój błogi. Ci dalszy postęp też uczynili, bo Panu życie swe poświęcili. Oni są z Ducha Bożego spłodzeni i w wyższym stopniu są uzdolnieni. Ich władze ducha są rozszerzone, bo mocą Bożą są zasilone. Głębiej rozumią i oceniają bogactwa Boże, których cielesny zmysł pojąć nie może. O rzeczy wyższe wciąż się ubiegają. Oni w modlitwach wytrwale czują i Boże łaski wciąż otrzymują, bo Bóg w swe łaski wciąż zaopatruje tych, których miłuje. Gdy nawet zło jakieś wraz na nich przyjdzie, na dobre w końcu im to wynijdzie. To bliski stosunek i wielka zażyłość, bo Boga z nimi złączyła miłość. Przy tym dowodzie też stwierdzić wypada, że jest Bóg Stwórca, co światem włada. Chociaż są tacy, co szczycą się z tego, że są poglądu ateistycznego, lecz stwierdzić można z całą stanowczością, że być ateistą jest niemożliwością. Kto 5 poniższych punktów uznaje, ten ateistą zaraz być przestaje. Trzeba zupełne mieć zrozumienie, by poznać rzecz każdą i wszelkie istnienie, by wszelkie rzeczy, prawa i siły bardzo dokładnie poznane były. Gdyby się przed wiedzą coś ulotniło, być może, że to by tym Bogiem było. By ateistą być z Bogiem walczącym, to trzeba bezwzględnie być wszechwiedzącym. Trzeba być wszędzie i w jednym czasie, po wszystkie wieczności, nie byle jakie trza mieć zdolności. Bo takie twierdzenie na nic też zda się. Być ateistą, być mądrym, statecznym, trzeba być wszechobecnym i także wszechwiecznym. Trzeba by bardzo moc wielka była, by Bożej wszechmocy kontrast stawiła. Gdyby Bóg zechciał użyć swej siły, aby horyzont ograniczyły wiedzy wciąż Boga szukającego, by pozbawiony zdolności i siły nie ujrzał Jego. By ateistą być w mowie owocnym, trzeba bezwzględnie być także wszechmocnym. Gdyby się człowiek wybrał w zaświaty, co tylko w naturę ziemską jest bogaty, czy mógłby ujrzeć Boga duchowego swym ziemskim wzrokiem człowieka cielesnego? By być ateistą cieszącym się posłuchem, niewidzialnym być trzeba być duchem. Suma wszystkiego, kto dowieść chce tego, że w świecie Boga nie ma żadnego, ten pierwej powinien być wszechwiedzącym i wszechobecnym, wszędzie będącym. I także wszechwiecznym i wszechmogącym. A ostatecznym w tym rzędzie wymogiem jest, że ma być duchem, więc ma być sam Bogiem. Ludziom uprzejmym Boga szukającym natura jest palcem nań wskazującym. Słuchajmy Pawła, apostoła Pana, któremu mądrość w tym względzie jest dana. Bo niewidzialne przymioty Jego już od stworzenia świata widzialnego bywają poznane, to jest moc i bóstwo, przez dowodów mnóstwo, by dostatecznie byli pouczeni, aby wymówki byli pozbawieni. Zwierzęta instynktem są obdarzone, dla człowieka nauką mogą być one. Jak słynny Linneusz nam opowiada, to wół 276 gatunków traw różnych zjada, a 218 jeść nie jest sposobny, choćby był głodny. Owca zaś zjada 387, ale omija 151. Krogulcowi węże jadowite są za pożywienie, bywa, że ukąsi go owe stworzenie. Lecz gdy się liści wyukonaje, żyw wtedy zostaje. Ludzie krogulca wnet podpatrzyli i lek sobie zrobili. Mysz polna na zimę ziarnka zgromadzone pozbawia zarodków. Ona bez mała jakoby zrozumiała, że mogą w śpiżarni zakiełkować one. I na pająku człowiek się wzoruje, gdy mosty przeróżne dla siebie buduje. Choć to samouk, bez żadnych szkoleń, lecz mosty buduje od dawnych pokoleń. On tak sam z siebie, bez żadnych trudności, linami łączy wsze odległości. On niezrównany jest alpinista, rzecz oczywista. Na swojej linie z góry się spuszcza, linę tę z siebie on tak wypuszcza. Nić ta jest w mocy tak wyliczona, że go udźwignie, nie zerwie się ona. Zaś niebezpieczeństwo, gdy czuć zaczyna, z powrotem szybko w górę się wspina, na owej linie się snadnie wspierając i ją ze sobą znów zabierając. Kiedy poluje, muchy nie tyka, lecz sieć buduje i obserwuje. Mucha w sieć wpada sama i bzyka, a on z kryjówki swojej wypada, owija ją całą, a potem zjada. Choć pająk swymi pracuje rękami, ale w pałacach mieszka z królami. W ograniczonym stopniu jest on uzdolniony. Gdy sieć się zepsuje, nie naprawi onej. Kura domowa bystra jest taka, że drapieżnego w mig pozna ptaka. Lecz nie odróżni jajka prawdziwego od podobnego z gipsu zrobionego. Morski pająk przezornie maskuje się, ukrywa, kiedy się kępkami trawy nakrywa. Gdy ludzkość spadochron dla się wymyślała, to żaba polatucha przedtem go już miała. A i wiewiórka, niech człowiek słucha, z rzędu gryzoniów też jest polatucha. Ludzie szybowce skonstruowali, a bocian i motyl, papilio, przedtem szybowali. A i zasada reflektora znana, co przez człowieka jest rozpoznana, nie jest nowością, bo w reflektory one, robaczki świętojańskie, są zaopatrzone. Sygnalizacja świetlna od dawna jest znana, przez chrząszcza amerykańskiego jest stosowana, bo on dwukrotnym sygnałem samiczkę zwabia, a ona wdzięcznie jednym odpowiada. Motor reakcyjny, odrzutowym zwany, w czasach ostatnich jest skonstruowany, którego zasadą jest w przód popychanie, siłą wybuchu przez gazów spalanie. To niczym nowym jest wymysł taki, bo larwy niektórych ważek, głowonogi skorupiaki, też wodę chwytają, a przy tym silnie wyrzucają ją z tyłu odbytem. Na elektryczność też ludzie monopolu nie mają. Ryby głębinowe też ją wytwarzają. A w światło i ryby są zaopatrzone, gdy w morskich głębokościach się poruszają, bo komórkę lucyterynową posiadają one, przy pomocy której światło wytwarzają. Lecz ich żarówki od naszych są inne, nasze są gorące, a ich są zimne. One lepsze żarówki od naszych mają, bo nasze energię wciąż rozpraszają. Nietoperz echolokacją się posługuje, w ciemnościach bezbłędnie lot kontynuuje. On piski wydaje, które uderzają we wszystko, co wprzedzie. Te się odbijają i w uszy wpadają. Uszy jego ogromne są nastawione, aby łowiły ultradźwięki one z ust wypuszczone. On przez to dokładnie się orientuje, co i jak daleko się przed nim znajduje. Nie tylko nietoperze, lecz mądre delfiny i niektóre ptaki posługują się tymi uzdolnieniami od czasu pradawnego, a człowiek przygląda i uczy się z tego. Na tejże zasadzie są skonstruowane echosondy, jak wyżej jest ukazane. I radar na tejże zasadzie pracuje, jak to nietoperz nam ilustruje. A z radiem ćmy słabe wspólną rzecz mają, bo samce na głowach swych posiadają ogromne anteny, nie po próżnicy, bo z dala łowią zapach samicy. Doświadczenie z 7 samcami zrobiono, kiedy z pociągu ich wypuszczono. Co 2 kilometry, to samce one przy owej butelce były znalezione, w której hermetycznie była zamkniona samiczka strapiona. Do dobrych pouczeń myśl też się zalicza, co w wierszu ujęta jest Mickiewicza. Jest mistrz, co wszystkie duchy wziął do chóru i wszystkie serca nastroił do wtóru. Mistrz, co malował na niebios błękicie i malowidła odbił na tle fali, kolorów wzory rzezał na gór szczycie i w głębi ziemi odlał je z metali. A świat przez tyle wieków z dzieł tak wiela nie pojął myśli tworzyciela. Wielce ucząca jest i bardzo fajna bajka La Fontaine'a. Wszystko jest dobre, cokolwiek Bóg czyni. Nie trzeba mi wszechświata, by mieć dowód na to. Znajdę go w dyni. Wieśniak nad dynią pękatą rozmyślał, jak jest duża przy cienkiej łodydze. Ejże, jakże to Bóg zładził, na złym miejscu ją osadził. Dalibóg, ja bym ją zawiesił inaczej. Na tym dębie, co go widzę, pień gruby, no i owoc większy mu się znaczy, nie inaczej. Szkoda, że się Macieja nie dopraszał zdania twórca, o którym proboszcz prawi nam kazania. Wszystko byłoby lepsze, bo powiedz, dlaczego żołądź, co nie jest większa od palca małego, nie wisi tu zamiast bani? Widać, Bóg się pomylił. Im dłużej Maciej tę rzecz rozważa, tym więcej się burzy i twórcę za błąd gani. Bardzo się tą pomyłką zafrasował człowiek. Wreszcie rzekł: od myślenia sen ucieka z powiek. I szedł pod dąb, gdzie do snu ułożył się trocha, a wtem pacnęła żołądź prosto na noc śpiocha. Budzi się i rękami sięgając po twarzy, namacał jeszcze żołądź, co uwiązła w brodzie, z bólem w nosie inaczej już sądzi i waży. O, rzecze, krew mi cieknie, gdyby w tej przygodzie miast żołędzi tę dynię drzewo na nos spuściło, co by to ze mną było? Bóg jednak tego nie chciał. Słusznie, bez wątpienia. Wszystko z mądrej jest przyczyny. Czcząc Boga za cud stworzenia, wrócił Maciej do chatyny. Twierdzenia much bąków owe banalne są absurdalne. W psalmie też piękna nauka jest dana, przez Kochanowskiego wierszem oddana. Głupim mówi w sercu swoim: nie masz Boga, przed się boim. W tym, że cnota zgasła błędzie, a nie rządu pełno wszędzie. Pan z niebieskich wysokości spojrzał na ziemskie niskości. Był liby, gdzie rozum cały, albo kto na Boga dbały? Nie mógł ujrzeć jednego, tak się wszyscy jęli złego. Wszyscy Boga zapomnieli, jakoby się z przysiąc mieli. Do dobrego się nie zdają, którzy w złościach rozkosz mają, którzy brzuchy swe niezmierne tuczą, jedząc ludzi wierne. Nigdy nie wzywali Boga, przeto przyjdzie na nie trwoga, gdy ujrzą oczyma swymi, że Pan trzyma za dobrymi. W śmiech to sobie obracali, gdy smutni Boga wzywali, ale Pan każdego broni, kto się pod cień Jego skłoni. Standardowe twierdzenie ateistów one jest arcyniemądre i przez nich zmyślone. To są wypociny umysłu chorego, to szczyt zwodzenia jest szatańskiego, który chce człowieka od Boga oddalić, by nie mógł go w duchu i w prawdzie chwalić. Ateizm, co dla wielu jest niebezpieczny, dla pieczęć mających zaś jest niedorzeczny. Bo Bożą pieczęcią czoło uzbrojone na takie poglądy jest uodpornione, jak do Gosenu psia mucha dostępu nie miała, a tylko w Egipcie się wyżywała. Ateizm ujęty w naukowych ramach panoszy się butnie i w szkolnych programach. On ducha zabija i lud deprawuje, który bojaźni przed Bogiem nie czuje. Wciąż wzrasta przestępczość, pijaństwo, rozpusta i znieczulica, narkomania, gdyż ludzkość jest pusta, żyje bez celu i stale upada. Bo Słowo Boże od dawna powiada, że za Mojżesza zepsuta była ziemia, kiedy się na nią bąk mucha zwaliła. Bóg mądry dozwolił, by teoria ona, przez diabła zmyślona, w jego królestwo mocno uderzyła, by jego strukturę snadnie podważyła. Sam bowiem ateizm jest niebezpieczny dla Babilonu, co byt chce mieć wieczny. Dlatego kościoły chcą być złączone, bo pragną w jedności mocniejsze być one. Była bardzo chytra propozycja ona Mojżeszowi przez króla Ongiś przedstawiona, aby pozostali w egipskiej ziemi i Panu służyli ofiarami swymi. Szatan podstępny snuje swe plany, aby lud Boży był uwikłany w sprawy światowe Egiptu Wielkiego, aby obłudnie czcił Boga swego, aby dwóch panów miał w jednym czasie, lecz Pan powiedział, że na nic to zda się. Jeden jest Pan Bóg po wszystkie lata i jedna też ofiara z dala od świata. Lud Boży nie może o pokój wołać, politykować, prawdą handlować i z światem paktować, lecz wąską drogą ma postępować. Na puszczy przebywać w odosobnieniu i ofiarować Panu swojemu. Swe czyste serce dla Pana ma chować, bo w restytucji z Nim będzie królować. I świat ludzkości jest utrapiony, jak Ongiś Izrael, on zniewolony, też smutno wzdycha w serca skrytości, bo pragnie wolności. Lecz szatan faraon jest serca twardego, nie chce wypuścić on ludu Bożego. On nie chce uznać Pana nad Pany, więc piątą plagą będzie karany. Plaga piąta. Rzekł Pan do Mojżesza, sługi swojego, idź do Faraona, tak mówiąc do niego. Bóg Hebrajczyków, sam Pan tak mówi, wypuść, że lud mój, aby mi służył. Jeśli w oporze trwać będziesz jeszcze i ludu znowu wypuścić nie zechcesz, oto z mej ręki na bydło twe snadnie, co w polach twoich znajduje się wszędzie, na konie, osły, wielbłądy zaraza przypadnie, wśród wołów i owiec mur wielki będzie. Pan rozdział uczyni między wszystkimi trzodami Izraela oraz egipskimi, aby nie zdechło nic z bydląt wiela synów Izraela. Pan czas ustalił i się nie zmieni, uczyni jutro tę rzecz na ziemi. Dnia następnego tak też się stało, że wszystkie w Egipcie bydło wyzdychało, a w Izraelu, w czym rzeczy jest sedno, nie zdechło ni jedno. Zwiadowców faraon posłał, by dalej rzecz tę zbadali, lecz zaraz wszystkim jawne się stało, że w Izraelu bydło ocalało. Ale faraon, choć świadom cudu, z uporem w sercu nie puścił ludu. Zaraza, jaka Egipt wówczas nawiedziła, na polu będące bydło wytraciła, to ideologia jest komunizmu, na bazie wszczepiona zasad ateizmu. Komunizm z założeń swych bowiem jest znany, gdy twierdzi, że świat nie prędzej zrewolucjonizowany może być społecznie, dopóki religia wciąż działa wstecznie. Bezwstydna psia mucha czwartą plagą była, do piątej plagi się przyczyniła. Tak, jako liczne tezy ateizmu, drogę torują do komunizmu. Wszak to religia krwiopijców wspierała, kiedy przez wieki z nimi panowała, lud tumaniła, prawdziwej wolności przeszkodą była. Wszak ona na straży stoi starego, porządku świata zdeprawowanego. Świat stary potężnie ma być uderzony przez rewolucję, przez dyktaturę proletariatu, socjalizm ma także być wprowadzony, a potem komunizm, co całemu światu wolność przyniesie powieczyste lata na gruzach idei starego świata. Wszak on komunizm wzniosły wymarzony, przez proletariat tak upragniony, wolność przyniesie utrapionemu światu całemu. Takie marzenia i plany owe wszystkie ujmuje dzieło podstawowe Karola Marksa, Kapitał zwane, analitycznie opracowane. Ono dogłębnie analizuje świat kapitalistyczny i inny liczny i na to wskazuje, że ekonomika systemów tych snadnie na zawsze padnie. Słuchajmy, jak chwytna była propaganda ona w hymnie robotniczym pokrótce streszczona. Wielu narodom hymn ten jest znany, bo międzynarodówką jest on nazywany. Wyklęty powstań ludu ziemi, powstańcie, których dręczy głód, myśl nowa blaski promiennymi dziś wiedzie nas na bój, na trud. Przeszłości ślad dłoń nasza zmiata, przed ciosem niechaj tyran drży, ruszymy z posad bryłę świata, dziś niczym, jutro wszystkim my. Bój to jest nasz ostatni, krwawy skończy się trud, gdy związek nasz bratni ogarnie ludzki ród. Bój to jest nasz ostatni, krwawy skończy się trud, gdy związek nasz bratni ogarnie ludzki ród. Nie nam wyglądać zmiłowania, z wyroków bożych, z pańskich praw. Z własnego prawa bierz nadania i z własnej woli sam się zbaw. Niech w kuźni naszej ogień bucha, zanim ostygnie przekuj stal, by łańcuch spadł z wolnego ducha, a dom niewoli zniszcz i spal. Bój to jest nasz ostatni, krwawy skończy się trud, gdy związek nasz bratni ogarnie ludzki ród. Bój to jest nasz ostatni, krwawy skończy się trud, gdy związek nasz bratni ogarnie ludzki ród. Rządzący światem samowładnie, królowie kopalń, fabryk, hut, tym mocni są, że każdy kradnie bogactwa, które stwarza lud. W tej bandy kasie ogniotrwałej stopiono w złoto krwawy pot. Na wolność do nas przejdzie cały, jak należności słusznej zwrot. Bój to jest nasz ostatni, krwawy skończy się trud, gdy związek nasz bratni ogarnie ludzki ród. Bój to jest nasz ostatni, krwawy skończy się trud, gdy związek nasz bratni ogarnie ludzki ród. Narody różne tak wówczas zwanego świata rzekomo chrześcijańskiego od dawnych czasów już wpływy straciły, oddziaływania na robocze siły. Choć bardzo długie wieki panowały, ale dla ludu nie dokonały nic szczególnego, by sobie zaskarbić sympatię jego. Przez wieki całe byli poniżani i bez litości wykorzystywani. Ci wszyscy w nadziejach swych zawiedzeni, z warunków ówczesnych niezadowoleni, chętnie ku propagandzie swe uszy skłaniali, gdy komuniści agitowali przeciw wielmożnym. Swym wpływem przemożnym spowodowali, że robociarze, co ulegali tej propagandzie, wnet porzucili stary porządek, bo dla innego zyskani byli. I odpadała robocza klasa, a była ludu niemała masa, bo odwracali się od starego świata porządku znienawidzonego dzięki większemu uświadomieniu politycznemu. Kiedy świadomość tą uzyskały, robocze masy protestowały i buntowały się przeciw klasom ich wyzyskującym i ciemiężącym. Namowa komuny siły dawała i zapalała do odrzucenia jarzma noszonego przez możnych świata nałożonego. Klasa robocza walczyła za żarcie dla starych porządków, wstrzymując swe wsparcie. Tymże sposobem robocza siła dla świata starego stracona była. Jak w owej pladze bydło oddychające zaraźliwym powietrzem, na polu stojące, na zdrowiu swoim wraz podupadło i trupem padło. Bydło, które w polach się znajdowało, tych ludzi pracy reprezentowało, którzy nie byli zbyt upośledzeni, lecz bardziej pojętni i oświeceni, którzy w bogatszych krajach mieszkali, w Niemczech, Francji i Rosji się znajdowali. Tam agitacja sukces odnosiła, na grunt podatny tam natrafiła, lecz bydło w oborach, gdy było strzeżone, na wielką zarazę nienarażone było w obrazie i zdrowe było. I to się w niektórych krajach też spełniło, szczególnie w krajach słabo rozwiniętych Ameryki Łacińskiej, Azji i innych oraz europejskich ciemnotą objętych, jak Hiszpania, Portugalia, w krajach mniej czynnych na polu oświaty. Tam lud był chroniony, przez kler i władzę był odgrodzony, by słuchać komuny owej nie był skłonny, lecz aby był ciemny i zabobonny. Ziemia Gosen naówczas szczęśliwa była, bo plaga owa jej nie tyczyła. To bez znaczenia też nie jest żadnego, bo dzieci Boże znają plan swego Ojca, co w niebie jest, a On to sprawia, że ich od plagi wszelkiej wybawia. Oni zrozumieli, że w działalności rewolucyjnej, choć udręczenie na świat przychodzi, ma swe wypełnienie prawodziejowej sprawiedliwości. Oni w biblijnych sprawach się kochają, walkę klasową wciągnąć się nie dają. A szatan tym razem też jest optymista. Uczynił jak przedtem rzecz oczywista. On ufa swej sile i swej mądrości i dalej twierdzi w swej zarozumiałości, że system jego mimo udręczenia nie ujrzy skażenia. Zaciął się w sercu, niepomny cudu, nie puścił ludu. Więc plaga szósta z kolei snadnie, na niego spadnie. Plaga szósta. I znowu się stała pańska mowa ona, tak do Mojżesza, jak i do Arona. Obficie w garście swoje weźmiecie sadzy piecowych, potem staniecie przed Faraonem, by okiem ujrzał, jak sadze one ku niebu przez Mojżesza będą rozrzucone. One obrócą się w proch po wszystkiej ziemi egipskiej i będą na ludzkim i bydlęcym ciele w całym Egipcie wrzody i pryszczele. I wzięli sadzy z pieca w dniu onym, a potem stanęli przed Faraonem. Wnet sadze one ręką Mojżesza ku niebu rzucone, na ludzkim i jako też na bydlęcym ciele stały się wrzodem czyniącym pryszczele. A czarownicy bezradni byli w owej to chwili. Stanąć przed Mojżeszem nie mogli z powodu onego wrzodu, bo na nich były oraz po wszystkiej ziemi egipskiej. A Pan zatwardził serce Faraonowi, że nie dał posłuchu, jak rzekł Mojżeszowi. Sadza piecowa, co plagą się stała wówczas w Egipcie, reprezentowała problem żydowski w czasie wtórego przyjścia pańskiego. Owa to sadza z pieca hutniczego była pobrana, już wygaszonego, bo słowo kipszan, hebrajskie one, na piec hutniczy jest tłumaczone. Piec ów gorący jest pełen znaczenia, bo on przedstawia ogień upalenia, w którym się naród żydowski znajdował, bo z Bogiem przymierze swe ignorował. Słowa, co niżej są przytoczone, u Izajasza znajdują się one. To słowa rzeczone Pana samego są do narodu izraelskiego. Przez wzgląd na me imię, takie me życzenie, powstrzymam słuszne me oburzenie, przeciwko Tobie gniew wstrzymam szalony, dla chwały mojej, byś nie był stracony. Nie jako srebro będziesz pławiony, w piec utrapienia będziesz wrzucony. Gdy Żydzi Mesjasza swego stracili, miary swych grzechów tym dopełnili. Słowa Jezusa nas pouczyły, że czasy pogan karą im były. gdy od wojsk otoczone Jeruzalem ujrzycie, że bliskie jego spustoszenie jest, wówczas zrozumiecie. Niech wstąpią na góry w ziemi izraelskiej będący, a ci, co są wewnątrz, niechaj nie wychodzą, a w polu wszyscy się znajdujący, niechajże do niej wówczas nie wchodzą. Dni bowiem pomsty są, by się spełniło wszystko, co przedtem pisane było. Lecz biada w dni one brzemiennym karmiącym, bo ucisk i gniew będzie nad ludem grzeszącym. I od ostrza miecza będą wytraceni, inni w niewolę będą zapędzeni. Między narody pójdą ludu masy na długie czasy. I będą Jeruzalem deptali poganie, aż czasów pogan zupełność nastanie. Czasy pogan i okres siedmiu czasów karania to są dwa obrazy jednego działania Bożego z narodem upornym, grzeszącym, przymierza z Bogiem niedotrzymującym. Ten okres karania siedem lat trwający na dni prorocze, gdy jest zamieniony, gdy 360 dni rok jest liczący, da 2520 dni onych. Zaś licząc dzień za rok według klucza Bożego, da 2520 lat okresu tego. Okres ten począł się od 606 przed naszą erą, rok ten się liczy, do 1914 on naszej ery roku dotyczy. Liczby powyższe razem złożone 2520 lat dają one. Już na początku okresu tego pod władzę króla babilońskiego Izrael podpadł, był ujarzmiony, samodzielności był pozbawiony. Przez cały ten okres naród wybrany przez cztery imperia był uciskany, które kolejno nad światem rządziły, to krwawe bestie i mocne były. Na lud wybrany przyszła godzina ogromnej próby, gdy Bożego Syna zaparli się, bo Go nie poznali, gdy do nich przyszedł. Innego czekali. Kamieniem dla nich był obrażenia, skałą otrącenia. Krew Jego na się i na swe dzieci oni wówczas wzięli i za cesarzem się opowiedzieli, poganinem nieznanym, nieobrzezanym. Tragiczne powstanie ostatnie ich było, choć się dobrze zaczęło, lecz źle się skończyło. A cesarz, któremu tak zawierzyli, że ponad Jezusa go przecenili, pokazał, co umie. Powstanie zdławił, Żydów rozproszył, ziemi pozbawił. Roku pańskiego 135 nastała utrata bytu państwowego. Poszli w rozsypkę z bólem i płaczem, stali się Żydem wiecznym tułaczem. Lecz nie na zawsze byli odrzuceni, mieli do łaski być znów przywróceni. Słuchajmy, co prawi Pan przez Mojżesza, jak z grzechów onych swój lud rozgrzesza. Pan Bóg odwróci wygnanie Twoje, gdy zmiłowanie okaże Ci swoje. Ze wszystkich narodów zgromadzi na nowo, do których rozproszył Cię Pan Bóg, dał słowo. Choć byłbyś wygnany na świata rubieże, i stamtąd Cię Bóg Twój też snad nie zabierze. Sprowadzi Cię Pan Bóg do ziemi tej z dali, którą ojcowie twoi posiadali, byś ją odzyskał, byś był rozmnożony nad przodków onych. Słuchajmy dalej, co Pan ogłasza wszem i wobec wszystkich przez Jeremiasza. Dni idą, Pan mówi, że nie rzeką tego, jako Pan żyje, co nas wyzwolił z kraju egipskiego, lecz jako Pan żyje, co z północnej ziemi wywiódł Izraela i z ziem wszystkich, gdzie są rozproszeni. I znów ich sprowadzę do ziemi po czasie niemałym, którą czasy dawnymi ich ojcom dałem. Oto poślę rybaków, by ich łowili, poślę łowców wielu, by polowali, na górach pagórkach, by ich łapali i w skalnych rozpadlinach, by ich tropili. Na drogi ich wszystkie mam oczy wpatrzone, przed mym obliczem nie skryją się one, ni żadna ich wina nie może być skryta przed mymi oczyma. Ja pierwej im w dwójnasób za ich nieprawości odpłacę i za grzechy, że się splugawili, bo ziemię moją oni zbezcześcili trupami swoich obrzydliwości, bo oni to wnieśli z prośności swoje w dziedzictwo moje. Słuchajmy, co dalej Pan Bóg ogłasza, jak u proroka jest Jeremiasza. Oto dni idą, mówi Pan nad Pany, że znowu będzie przeze mnie posiany dom izraelski wraz z domem judzkim, nasieniem bydlęcym i jako też ludzkim. A jako usilnie o to zabiegałem, by ich wyrwać, burzyć i kazić i gubić, i wszelkie nieszczęścia na nich sprowadzałem, tak czuwać będę, abym ich zbudował i wielce rozkrzewił, mówi Bóg Jehowa. Za dni onych nie będą więcej mówić wszędy. Ojcowie jedli cierpkie grona, synom ścierpły zęby. Każdy zginie za swe winy, jak sam się przekona. Temu ścierpną zęby jego, kto je cierpkie grona. Oto idą dni, że zawrę, słuchajcie Jehowę, z domem judzkim, izraelskim wnet przymierze nowe. Lecz nie takie, jak z ojcami dawniej uczyniłem, kiedym ujął ich za rękę, z Egiptu wodziłem. Bo przymierze me wzruszyli wszystkie moje słowa, chociaż byłem ich małżonkiem, mówi Bóg Jehowa. Ale to jest me przymierze z izraelskim domem, co po dniach tych, jak Pan mówi, będzie stanowione. Na ich wnętrzu, w sercu wpiszę prawa duchem swoim, będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Słuchajmy, jak piękne rzeczy obiecane są Izraelowi, a zapisane są u Ezechiela od wieków już wiela. Pańska nade mną moc była i wola, bo Pańskie widzenie w duchu mnie olśniło i dał mi stanąć wśród dużego pola, na którym ludzkich kości pełno było. I przewiódł mię w koło, gdzie leżały one, a było ich mnóstwo, były wysuszone. Synu człowieczy, Ożyją te kości? Pytanie słyszałem. Panujący panie, to ty wiesz jedynie. Tak odpowiedziałem. Rozkazał. Prorokuj do nich, mów do kości owych. Kości, słuchajcie słów Boga Jehowy. Tak mówi Pan o kościach, nieżywych przecie. Ja daję wam ducha i wnet ożyjecie. Otoczę was ścięgnami, obrośniecie ciałem, oblokę was w skórę i to też zdarzę, abyście żyły, duchem was obdarzę, abyście poznali, że ja Pan słowa dotrzymałem. Jak mi rozkazano, tak prorokowałem, a gdym prorokował, szum usłyszałem, bo oto kość każda się poruszyła i kość do kości swojej przystąpiła. I to ujrzałem, że na nich żyły i ciało porosło oraz też były na samym wierzchu skórą powleczone, lecz jeszcze ducha nie miały one. Rzekł jeszcze do mnie, prorokuj do ducha, prorokuj człowieku, niechaj duch słucha. Tak mówi Najwyższy Pan Panujący, rozkazujący. Od czterech wiatrów niech duch powionie, niech żyją dusze pobite one. Jak mi rozkazał, tak prorokowałem i wstąpiło w pobitych ożywcze tchnienie i stanęli na nogach jak na skinienie. Wojsko bardzo, bardzo wielkie ja wtedy ujrzałem. Rzekł jeszcze do mnie, synu człowieczy, kości to Izrael cały, któż temu zaprzeczy? Wyschły nasze kości, tak mówią sami, a nadzieja cała też się rozwiała i koniec z nami. Dlatego prorokuj, a mówże do nich wielce strapionych. Tak mówi Pan Panujący, dokonam ja cudu, otworzę groby wasze i wywiodę z nich was, mój ludu, a potem wprowadzę was wszystkich do sielskiej ziemi izraelskiej i tchnę w was ducha mego, a ożyjecie i sprawię, że w ziemi waszej wreszcie odpoczniecie i poznacie, że ja Pan, a co powiedziane, to wszystko wykonam, bo jestem Panem. Oto jest Pawła cenne pouczenie, gdy nam tłumaczy Żydów przywrócenie do łaski Bożej po sprzeniewierzeniu i długowiecznym ich odrzuceniu. Cóż zatem? Izrael nie osiągnął tego dobra skwapliwie poszukiwanego, ale wybrani dobra te dostali, zatwardzeni są więcej, zaś ci pozostali. I jako napisano, niech każdy słucha. Bóg dał im ducha, snu bardzo twardego, oczy niewidzące, uszy niesłyszące do dnia dzisiejszego. A Dawid powiada, w co wierzyć wypada. Niech stół ich stanie się dla nich pułapką i sidłem odpłatą oraz zasadzką. Niech oczy ich będą do czasu zaćmione, ażeby niezdolne były widzieć one. A grzbiet nachylaj ich nieugięty, by zawsze był zgięty. Pytam więc, czy tak się potknęli, aby upadli? Ależ nie, bynajmniej. Gdy oni padli, zbawienne poganom to dało korzyści, by ich pobudzić tym do zawiści. Jeśli ich upadek przez grzech sprowadzony bogactwem ich świata, jak w planie jest onym, a ich umniejszenie jest pogan wzbogaceniem, czy niedaleko więcej się spełni, gdy będą w pełni? Albowiem oświadczam się wam, poganie, że ku wam kieruję swe usługiwanie, bom apostołem pogan jest zwany, w tym celu przez Pana jestem wybrany, by życie zazdrością byli pobudzeni, by choć niektórzy z nich byli zbawieni. Albowiem jeśli ich odrzucenie przyniosło światu cenne pojednanie, gdy będą przyjęci, co wtedy się stanie, czyli nie owe zmartwychwzbudzenie? Nie chcę, o bracia, abyście nie mieli znać tajemnicy, byście nie wiedzieli, mniemając o sobie, żeście mądrymi i uświadomionymi, iż zatwardzenie Izraelowe jest tylko częściowe i doczasowe, póki by nie weszła, by Kościół miał pełność, pogan zupełność. A tak Izrael wszystek zbawiony będzie, jak pisze w proroctwach o nich. Syjon da zbawcę, w nim cała jest chluba, odwróci nieprawość od dzieci Jakuba. Toć będzie przymierze moje wraz z nimi, gdy grzechy ich zgładzę, będą prawymi. A chociaż wrogami są teraz waszymi za Ewangelię, jednak miłymi są według wybrania dawien dawnego ze względu na przodków narodu tego. Bowiem wezwania i łask, które daruje, Bóg nie żałuje. I wy niekiedy nie wierzyliście Bogu, lecz teraz dostąpiliście miłosierdzia, gdy oni stali się sami niedowiarkami. Tak też i oni się teraz stali nieposłusznymi, by dla onego miłosierdzia wam hojnie okazanego i oni miłosierdzie też otrzymali. Wszystkich w nieprawość Bóg bowiem okował, by nad wszystkimi się snadnie zmiłował. O głębokości bogactw mądrości i wiedzy Boga Wszechmogącego, jak są niezbadane wyroki prawości i niewyśledzone wszystkie drogi Jego. Któż kiedy zmysł pański dogłębnie rozpoznał, lub kto doradcą był kiedy Jego, lub kto go pierwszy czym obdarował, aby nawzajem wziął coś od Niego? Albowiem w Nim są wszystkie świata rzeczy, z Niego i przezeń są wszystkie stworzone. Jemu niech będzie więc chwała na wieki wieków chwała Jemu. Amen. Z powyższych dowodów Pisma Świętego, tyczących narodu izraelskiego, wynika niezbicie, że czasy nastały, w których Izrael, co czas niemały, po całym świecie był rozproszony, z powrotem miał być znów zgromadzony. Czas władzy pogan przez Pana wspomniany, co przez nas powyżej był omawiany, jest jednym z okresów w Biblii podanych dla orientacji czasowej nam danych. Ale z proroczych słów Jeremiasza wynika, że Pan Bóg jeszcze ogłaszał czasy karania dwójnasobnego, co przywieść miały do czasu tego, w którym Izrael za grzech karany miał być do ziemi swej zgromadzany. Czas dwójnasobu, jak żeśmy widzieli, na dwa ogromne okresy się dzieli. Pierwszy okresem łaski nazwany jest, w którym Boży naród wybrany od śmierci Jakuba do śmierci Pana cieszył się łaską, co była mu dana. Pan przyszedł do swoich, lecz go odrzucili, więc na karanie swe zasłużyli. Za odrzucenie Syna Bożego są odrzuceni od łaski Jego. I, jak mówiły prorocze słowa, rozproszył po świecie ich Bóg Jehowa. 1845 było lat łaski, by się dokładnie proroctwo spełniło, od śmierci Jakuba do śmierci Pana, która przez naród mu była zadana. Ta liczba, co ilość lat łaski znaczyła, ciąg dalszy niełaski im wytyczyła, bo 1845 było lat ich niełaski, co już się spełniło. Proroctwo, co karę zapowiadało, u Jeremiasza się znajdowało. Jak wyżej zostało już przytoczone, dwójnasobne karanie zwiastowało one. Pan jeszcze poucza przez Zachariasza, gdy dwójnasobu środek ogłasza. Raduj się bardzo, córko syjońska, tryskaj radością jeruzalemska, córko, bo idzie król twój do ciebie, on sprawiedliwy, zbawia w potrzebie. Król to pokorny, na pana liczy, jedzie na ośle, źrebiątku oślicy. On w Efraimie zniszczy rydwany i konie w Jeruzalem, będzie strzaskany też łuk wojenny. On pokój cenny narodom ogłosi, gdyż wojny nie znosi. A władza jego nie dozna złego. Od morza do morza się rozprzestrzeni, od Eufratu po krańce ziemi. Owszem, ty wesel się także z tego, że uczestniczysz w krwi przymierza swego. Ja twoim więźniom użyczę swobody, uwolnię ich z dołu, gdzie nie ma wody. Wróćcie do twierdzy, więźniowie cierpiący, w nadziei trwający. Dziś także wszystkim ogłaszam srodze, w dwójnasób nagrodzę. Ten król, co wjechał do Jeruzalem, to Jezus Chrystus, co sercem całym pragnął wypełnić plan Ojca swego, aby baranka wielkanocnego wypełnić obraz w Egipcie dany, co 10 dnia wybierany był na ofiarę dnia przejścia pańskiego, a był zabity dnia 14 miesiąca pierwszego. Na 5 dni przed śmiercią, dnia 10 miesiąca Nisan, pan wjechał do tego miasta, co tłumnie go wówczas witało i szaty swoje pod nogi słało oślęcia, gdy jechał i jak nasza proroctwo dane przez Zachariasza. Ale starszyzna zazdrosna była o swoje wpływy i odrzuciła króla swojego niepoznanego i w danej chwili na śmierć jak baranka go przeznaczyli. Pan wówczas wiedział, że ci, co go witali, co zieleń na drodze mu układali, hosanna wołali, wyprą się jego. A dnia 14 dla niego śmierci będą żądali. Ukrzyżuj go, ukrzyżuj będą wołali. Od śmierci Pana kara na Żydów spadła przewidziana, którą na siebie wówczas ściągnęli, gdy krew jego na się i na dziadki swe wzięli. 1845 była lat kara ona, lecz się skończyła roku 1878, co końcem karania był dwójnasobnego. W tym roku Babilon był odrzucony, a ziemski Izrael kar pozbawiony. Nad Babilonem zło wciąż się wzmaga, a Izraela sam Bóg wspomaga. On otrzymuje łaski szczególne, gdy powołanie się już ogólne do trzutki małej wówczas skończyło i jako przez Pawła rzeczone było. Od tej to pory on naród chory i rozproszony znów do swej ziemi był prowadzony, bo wydarzenia następowały jedne po drugich i to sprawiały, że ich nadzieje dawno stracone znowu zielenić zaczęły się one. Bo drzewo figowe, jak Pan wyłuszcza, do życia wraca i pączki puszcza. Kongres Narodów, co był w Berlinie, do ich powrotu dał walną przyczynę, bo protektorat Anglii był dany nad tureckimi wówczas prowincjami. W ten sposób kongres stał się przyczyną, że Anglia zajęła się Palestyną. Rządy tureckie przyjaźniejsze były dla Izraela i polepszyły warunki Żydów tam mieszkających oraz dla innych przybywających, którzy do kraju swego wracali, osiedleńcami pierwszymi się stali. Od 1878 tak znamiennego roku pańskiego sionistyczne osiedla powstały, zrębem przyszłego państwa się stały. Rzecz bardzo znamienna w Berlinie się stała na owym kongresie. Rzecz to nie mała, nieprzypadkowa, że Anglia sama była przez Żyda reprezentowana. Lorda Beaconsfielda, ministrów premiera, który największy wpływ wówczas wywierał, aby tureckie władztwo sprawowane nad Palestyną Anglii było dane. W tym czasie, gdy Żydom drzwi były otwarte do kraju, prześladowania surowe zażarte w Rumunii, w Niemczech i w Rosji powstały, jedne po drugich następowały. Byli gwałtownie szykanowani i wszelkich należnych praw pozbawiani. To też sprawiało, że wielu Żydów kraj opuszczało. Antysemityzm wówczas szerzony dowodem też wielkiej był łaski onej, co w owym czasie się okazała, na Jeruzalem ich myśl nawracała. Łaska budziła w nich pamięć onych, obietnic z dawna im uczynionych. Budziła pamięć, że oni sami ziemskich obietnic są dziedzicami. Powstali Żydzi, co wiarę mieli, co państwo Izrael utworzyć chcieli. Ci rybakami dla Żydów byli, bo proroctwami ich stale nęcili, które głosiły, że będzie wieczne państwo Izrael dostatnie bezpieczne. Tylko patrioci prawdziwi chwytali taką przynętę i łapać się dali. Antysemici łowcami się stali, co Żydów tropili, prześladowali. Jak pięknie się słowo Boże spełniło, co w Jeremiasza proroctwie było, by Żydzi do kraju znów powrócili, rybacy i łowcy potrzebni też byli. I drugie się słowa Boże spełniły, co w Ezechiela proroctwie były, że kości suche słowem ruszone, wnet pierwsze ruchy zrobiły one. Onego czasu w Rosji się stała rzecz, która jeszcze miejsca nie miała wśród Żydów od czasu ukrzyżowania ich Mesjasza Chrystusa Pana. W Rosji powstały dwa niezależne ośrodki wiary, lecz jakże zbieżne obydwa były w swoim wyznaniu. Oto uczyły, że Jezus Chrystus ukrzyżowany to jest ten Mesjasz od Boga zesłany. Inicjatorzy dwaj oni byli, którzy kierunki te utworzyli. Z żadnym z kościołów łączności nie mieli, bez ich pomocy pracować chcieli. To Rabinowicz i Scheinman byli, którzy w tej wierze się utwierdzili, tylko wśród Żydów opowiadali, by do Jezusa się nawracali. Ważna rzecz stała się w czasie onym, że Nowy Testament przetłumaczony był przez Delicza, z języka greckiego na język hebrajski, by dla żydowskiego ludu był księgą pouczającą i do Jezusa ich skłaniającą. Lata mijały, a lud rozproszony wciąż się gromadził w krainie owej. On rósł w nadziei stale podsycanej poprzez starania, akcje i plany, które sionizm z wiary zrodzony organizował wciąż niestrudzony. Kolejnym mężem opatrznościowym był Herz Teodor w procesie owym. To patriota był bardzo żarliwy, Żyd z pokolenia zapobiegliwy, by wszystkie kości suche, rozproszone, do swego miejsca skupiły się one. On duszą był całą ruchu tak wielkiego, sionistycznego. Spod jego pióra wyszła książka znana, Państwo Żydowskie, zatytułowana. W niej to ukazał powodów niemało, by państwo żydowskie znów z prochów powstało. Roku 1897 obrady Kongresu Sionistycznego, co po raz pierwszy był walnie zwołany do Bazylei, przyjęły podany plan Herzla, co mnożył swe siły, by suche kości z powrotem ożyły. Wojna światowa pierwsza, co już była, sionistów sprawę wielce przyspieszyła, bo czasy pogan wówczas się skończyły i dalszym zarysem błogosławieństw były. 1917 roku pańskiego dwa wydarzenia wielkie się stały, co sionizmowi wielce sprzyjały. Deklaracja Balfora ich pocieszyła, bo zapowiedzią utworzenia była siedziby Żydów na równi z innymi kraj wspólnotami zamieszkującymi. Za miesiąc później już drugie było wielkie zdarzenie, co pocieszyło też sionistów. Bez strzału jednego Turcy oddali dla angielskiego wodza Allenby zwanego Jerozolimę, bo się zmylili, na Allah Bey je przetłumaczyli. Z prorokiem Allaha walczyć nie chcieli i z całym wojskiem się usunęli. Przedtem 400 lat tam rządzili, gdy to ucieczki zmuszeni byli. Na myśl przychodzą tu słowa Pana, że Jeruzalem nie będzie deptana. To jest zapowiedź wiele mówiąca, wolność już bliską tym zwiastująca. Gdy moc narodów upadnie cała, żadna ją noga nie będzie deptała, pogańska, bo wszystkie narody wraz z chrześcijańskimi, prócz Izraela, są pogańskimi. Po wydarzeniach wyżej podanych, wielce znamiennych i przewidzianych, Izrael rósł w liczbę mimo trudności, bo kości schodziły się do swych kości. Lecz druga wojna światowa, co była, walnie się dla sprawy tej przyczyniła, bo wszyscy widzieli, jak naród wybrany był przez hitleryzm prześladowany. 1947 wielce znamiennego roku pańskiego zgromadzenie ONZ-u przegłosowało uchwałę, by państwo żydowskie powstało. A zaraz potem roku następnego była proklamacja państwa żydowskiego, Izraelem zwanego. I ruszyli Arabi na małe państewko, gdy było zrodzone jak figowe drzewko. Ze wszystkich stron zbrojnie nań uderzyli, by w świętej go wojnie zupełnie zniszczyli. Izrael do wojny nieprzygotowany, przez Boga widocznie był jednak wspierany. i widział świat cały, ich walkę i męstwo, bo w walce nierównej wnet odniósł zwycięstwo. Choć 40-krotnie Arabi liczniejsi tam byli, lecz Izraelowi w tej walce podali swe tyły. W 56 roku następna wnet była wojna z Izraelem, gdy Arabów siła groziła, że zbliża się zemsty chwila, która oznacza śmierć dla Izraela. Ta wojna zaledwie dni 4 trwała. W niej armia Izraela wnet opanowała, punkty oporu i klęskę zadała sromotną. Lecz Arabowie nie ustąpili. Za lat 11 znów uderzyli, uzbrojeni i liczni, jak Goliat olbrzymi. Izrael jak Dawid był mały przed nimi. Egipski Naser był pewien zwycięstwa, nie poznał dogłębnie Izraela męstwa. Krzyczał przez radio do narodów wiela, że już przychodzi koniec Izraela. On jak ów Goliat w sobie zadufany myślał, że on jest niepokonany. Arabowie do świętej wojny przystąpili, przez radio w Damaszku takoż to trąbili. Okrutnej zemsty godzina nastała, bo beczka z prochem wybuchnąć musiała. Ognie wojny wyzwoleńczej płoną od tej chwili. Do broni Arabowie naprzód, w serce Palestyny. W Tel Awiwie nie za długo spotkamy się wszyscy. Do piekła niech pójdą wszyscy sioniści. Nierówna ta walka 6 dni tylko trwała. Do onej to walki podobieństwo miała. Kiedy to Dawid przy użyciu procy zabił Goliata przy Bożej pomocy. Wojna Jom Kippur następna była. W 73 roku ona zaskoczyła Izraela, gdy w sławny dzień święta Dnia Pojednania przed Panem w pokucie kolana swe skłaniał. Napadnięci znienacka, choć w pierwszej chwili z braku gotowości wielce krwawili, gdy jednak się szybko zmobilizowali, podwójny atak ich odparowali. Drogą na Kair swe wojsko puścili, upadkiem Egiptu wnet zagrozili. Arabi tym razem też splajtowali i sprzęt wojenny swój postradali. Olbrzymi sprzęt wówczas był przez nich stracony. Na $2 miliardy był oceniony. Powyższe zdarzenia wymowę swą mają, bo prawdę biblijną wciąż potwierdzają, że naród do łaski przychodzi stopniowo, jak nieodmienne głosi wciąż słowo. Żydzi narodem są już wskrzeszonym, ciałem i skórą jest powleczonym. Bóg, co jest twórcą narodu tego, on nie dozwoli na coś takiego, co plany Boże by przekreśliło i wykonaniu ich przeszkodziło. A wszystkie walki, próby stwarzane przez wsze narody są obracane, by wyszły na dobro i to sprawiły, że sprawie Bożej się przyczyniły. Hitler w swej pysze i zaciekłości wiele uczynił Żydom przykrości. Chciał ich wygładzić z oblicza ziemi. Sam gryzie ziemię, a Żydzi wzmocnieni państwo zyskali, w sile wzrastają i ustawicznie się rozwijają. Martwy hebrajski język wskrzesili, nowohebrajskim go uczynili. Językiem praojców się posługują, bo ojców dawnych dziećmi się czują. I narodowo się zespolili, choć z kontynentów różnych wrócili. a walki, trudności, groźby, cierpienia, do jeszcze większego się ich scalenia walnie przyczyniły, bo zwartym narodem go uczyniły. Kiedy Izrael był wyrzucony z ziemi swych ojców i rozproszony, przeklętym był wówczas, bo jego wina była podobna do winy Kaina, który przeklęty był czasu onego, gdy zabił Abla, brata swojego. Ziemia też Żydów przeklęta była, bo rosą z nieba się nie syciła, plonu nie dała, była nieżyzna, opustoszała. Lecz gdy dwójnasób był ukończony i lud powracał do ziemi onej, ziemia zielenią znów się pokryła, gdyż rosę i deszcze, jak ongiś piła, jeszcze piękniejszą ona się stanie, gdyż klimat stale ulega zmianie. Chociaż Izrael wrócił do ziemi, państwo otrzymał, lecz jeszcze się zmieni, bo chociaż suche kości złączone są bardzo pięknie i napełnione ciałem, a nawet skórą są powleczone, to jednak nie koniec jest jeszcze tego procesu dobrze rozpoczętego. Izraelici częściowo wierzą, lecz rzeczywiście to jeszcze leżą, martwi bez ducha, bo onej prawdy nie mogą słuchać. Potrzeba jeszcze, aby by wiatrem ducha dotknięci byli, by z nich największy do najmniejszego wiarą mógł przyjąć Syna Bożego, który był przez nich ukrzyżowany i przez nich musi być też uznany. Musi żałować tam człowiek wszelki, mały i wielki, za grzech przez przodków ich popełniony i na nich włożony. Nie prędzej duchem żyć będą mogli, póki nie ujrzą, kogo przebodli. Słuchajmy, co Słowo Boże ogłasza przez Zachariasza. Na dom Dawida ja wówczas wyleję, na mieszkających też w Jeruzalemie, ducha modlitwy, że od tej chwili ujrzą nareszcie, kogo przebili. I płakać będą tam z żalem takim, jako się płacze nad jedynakiem. Gorzko zapłaczą, jako nad onym płacze się synem pierworodzonym. A dnia onego będzie kwilenie po całym mieście Jeruzalemie. Z żalem zapłaczą, jak w Hadat-Rimmon, jako na polu walki Megidon. W płaczu rozpłynie się ziemia cała, każda rodzina będzie płakała. Ród Dawidowy zapłacze się cały, osobno niewiasty ich będą płakały. Za chwili osobno Natana rodzina, niewiasty osobno zaś będą się trzymać. Mężczyźni osobno zapłaczą Lewiego, osobno niewiasty zapłaczą też jego. Semeja zapłacze osobno ród cały, niewiasty osobno zaś będą płakały. A każda rodzina, co jeszcze została, z osobna też wówczas będzie płakała. Niewiasty z pokoleń, co jeszcze zostały, osobno też będą naówczas płakały. Lecz zanim przyjdzie owa godzina, że ducha łaski Izrael otrzyma, że duch powionie i go ocuci, ostatnie cierpienie nań jeszcze przyjść musi. Słuchajmy nauki, której Pan udziela przez Ezechiela. Skierował do mnie sam Bóg Jehowa te oto słowa. Synu człowieczy, zwróć swe oblicze przeciw Gogowi w Magoga kraju, głównemu księciu, proroku jemu, mieszkającemu w Mesech w Tubalu, i powiedz jemu: tak sam Pan mówi, oto ja przeciw Tobie, o Gogu, książęciu główny w Mesech w Tubalu, Ty chcesz być równy samemu Bogu. Zawrócę Ciebie i włożę haki w czeluści Twoje ku wywiedzeniu i całe wojsko, konie i jezdnych, wszystkich, co w pełnym są uzbrojeniu. Zastępy wielkie z kopiami, tarczami i tych, co dzielnie władają mieczami, Persów, Etiopów i Libijczyków, wszystkich z tarczami i przyłbicami, Gomer i wszystkie też chufi jego i dom Togormy też mieszkający w stronach północnych i jego poczty i wiele narodów ci sprzyjających. Uzbrój się, bądź gotów, i pułki twoje, co do cię przyszły, bądź stróżem onych, bo po dniach wielu rozkaz otrzymasz, abyś wyruszył na uwolnionych od miecza z wielu narodów zebranych na góry izraelskie, które odwiecznie ziały pustkami tam przywiedzionych, którzy tam mieszkać będą bezpiecznie. A wtem przyciągniesz i przyjdziesz jak burza i będziesz jak obłok nakrywający ziemię ty oraz wszystkie też poczty twoje i wszyscy tobie towarzyszący. Tak mówi Pan Bóg, w twoim to sercu powstanie zamysł zły i krzywdzący i powiesz: wtargnę do ziemi, w której mieszkają ludzie spokój ceniący, którzy bezpiecznie mieszkają sobie, bez murów, zasów, co bram nie mają, by ich plądrować, łupić w ruinach, w których nareszcie znowu mieszkają. Na ludzi wyruszę, co są z narodów, wszystkich do ziemi tej zgromadzeni, którzy się trzodą i handlem trudnią i zamieszkują w pośrodku ziemi. Szeba i Dedan i kupcy morscy i lwięta jego stawią pytanie: czy ty na branie łupów nie idziesz? Czy nie zebrałeś na rozchwytanie korzyści wielkich, tłumy ogromne, by twoja była każda rzecz droga, byś zebrał łupy? Przeto prorokuj, synu człowieczy, a mów do Goga. Także to mówi Pan Panujący: czy nie wyruszysz ty dnia onego, gdy izraelski lud mój bezpiecznie zażywać będzie dnia spokojnego? I przyjdziesz z miejsca dalekiej północy, ty i narody z tobą sprzymierzone, konie bojowe dosiadający, zastępy wielkie, wojsko wyćwiczone. Przypadniesz tedy na lud izraelski tak jako chmura, by ziemię zakryła. W dni ostateczne przywiodę ja ciebie do ziemi mojej, by moja siła była poznana od wszego narodu, gdyż w tobie będę poświęcony, Gogu. Pan Panujący tak oto mówi: czy nie o tobie ja powiedziałem za dni pradawnych przez moje sługi, możnych proroków, których posłałem, którzy mówili za dni lat onych, że będziesz na nich przyprowadzony? Ale w dniu onym, gdy Gog przyciągnie do izraelskiej ziemi w swej złości, tak oto mówi Pan Panujący: wzruszy się gniew mój w zapalczywości, w mej żarliwości, w ogniu oburzenia, jako mówiłem czasy pradawnymi. Zaprawdę w dniu onym będzie poruszenie i rozruch wielki w izraelskiej ziemi. Gniew mego oblicza do strachu pobudzi i ryby morskie, i ptactwo niebieskie, zwierzęta polne i płazy też ziemskie, na ziemskim obliczu też wszystkich ludzi. rozpękną się góry, upadną wnet skały i mury wysokie też będą padały. Po wszystkich górach zwołam ja miecze, gdy go przywołam, że nie uciecze. Sam Pan to mówi, że miecz każdego obróci się snadnie na brata jego. I będę się sądził z nim krwią i morem, przez deszcz gwałtowny, kamienie gradowe. Ogień i siarkę spuszczę mu na głowę, na wojska, narody z nim zgromadzone. Wielkim się wówczas i świętym okażę, znajomy także się wówczas uczynię wszystkim narodom i to też zdarzę, że się dowiedzą, że Jahwe me imię. Synu człowieczy, mów przeciw niemu, prorokuj przeciw Gogowi samemu. Tak mówi wielki Pan panujący. Oto mi ja przeciw tobie jest Gogu, który chcesz równy być nawet Bogu. W Mesechu i w Tubalu, jak książę rządzący. Zawrócę ciebie, kierunek ci wskażę, prowadzić będę cię jako na smyczy. Z dalekiej północy wyjść tobie każę, do Izraela, by z tobą się liczyć. Łuk twój wytrącę z twojej lewicy, strzały wybiję też z twojej prawicy. Na izraelskich górach upadniesz, a ciebie i chówy twe, mówię otwarcie. Ptakom drapieżnym, stworom skrzydlatym, zwierzętom polnym dam na pożarcie. Na szczerym polu padniesz, te słowa jam wyrzekł, mówi sam Bóg Jehowa. Na Magog ja spuszczę ogień palący i na tych, co sobie bezpiecznie mieszkają, na wyspach, lecz są z nim zgodnie współdziałający, żem Pan panujący nareszcie poznają. W pośrodku ludu izraelskiego oznajmię świętość imienia mego i nie dopuszczę, by imię one od ludzi było stale bluźnione. Nauką będzie dla pogan wielu, żem ja jest święty Pan w Izraelu. Oto nadchodzi słów wypełnienie, jako Pan wyrzekł to zapewnienie. Wynijdą mieszkańcy miast izraelskich, by palić masy uzbrojeń wszelkich. Tarcze i drzewce, łuki i strzały, maczugi włócznie, co należały do Goga ludów, lecz porzucili, by Żydzi lat 7 z nich ogień nie cili. Nie będą za drwami na pola chadzali, ani po lasach go wycinali, bo onym orężem będą palili i złupią onych, co ich łupili. Tak Goga splądrują Żydzi plądrujący, bo tak powiedział Pan panujący. W dniu owym się stanie, nie będzie inaczej, że miejsce Gogowi na grób ja wyznaczę, w dolinie Abarim, na wschód Morza Martwego, tam w Izraelu będzie grób jego. Zdumieje się każdy tam mimo idący,